poznałeś Alicję, kiedy ona już miała widzenia Pana Jezusa?
Ona paradoksalnie na zewnątrz była osobą poniekąd, która nie zapraszała do jakiejś ciepłej relacji, z którą można było budować jakąś taką poufałość, serdeczność, ale w jej sercu był ogień. Ale nie zadawałem sobie tego pytania, kto to, co to, a co to Alicja, bez jakichś wypieków, bez jakichś...
Bo ona przynosiła te teksty na spotkania.
Tak, oczywiście, to były na maszynopisach, przecież ona miała maszynę, no to dwie kaleczki mogła zrobić i to dawała nam, to był element formacyjny. Alicja jest bliska nam, w tym elemencie próżności, w tym, że troszkę chcemy sobie uszknąć dla siebie, Pan Bóg nam daje, ale my tak chcemy przy tym, o, te lampy sobie włączyć, żeby tak ładnie wypaść, nie? To słowo ma moc leczyć nasze rany. Ono ma moc zmieniać nasze myślenie.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu bardzo nisko i od razu pytam, czy Państwo subskrybujecie kanał Przemiana, bo jeżeli nie, to błąd i mam nadzieję, że już Państwo poprawili się i już poleciały subskrypcje, oczywiście lajki, komentarze jak najbardziej mile widziane i też można powiedzieć koledze, koleżance podesłać link z naszymi rozmowami, jeżeli się oczywiście podobają, a już teraz przedstawiam naszego kolejnego gościa. Pewnie Państwo już widzą pełen stolik tutaj różnych książek, a w zasadzie dwóch, bo dzisiaj moim gościem jest Grzegorz Kępisty, świadek życia Alicji Lęczewskiej, szczecińskiej mistyczki i to na twoje ręce Alicja przekazała zapiski ze słowami Pana Jezusa, świadectwo i słowo pouczenia. Spotykamy się tutaj ze względu na to, oczywiście ze względu na Pana Jezusa, ale ze względu na te słowa, które przekazał. Dzień dobry, witaj.
Witam.
Z dalekiej drogi.
Tak, bezpośrednio.
Ze Szczecina.
Ze Szczecina, nie przez Pana noc za mną, bo trochę się przygotowywałem oczywiście. Aniu, nie pozwoliłaś mi tutaj wziąć laptopa ani ściągi, także miejcie też świadomość Państwo tego, że nie jestem jakimś osobą, która...
A my tu dziś nie jesteśmy sami, nie mówię wcale tutaj o realizatorze Martynie, który realizuje naszą rozmowę, ale mamy wyjątkowych patronów dzisiaj, których przywiózł ze sobą Grzegorz. Kogo mamy tutaj?
To znaczy mamy tutaj w relikwiach dwóch patronów, ale tak naprawdę towarzyszy nam mnóstwo świętych, błogosławionych sług Bożych, którzy wchodzą jak gdyby w skład takiego duchowego naszego przedsięwzięcia, który kiedyś nazwałem serwer duchowy. Jest tutaj w tej relikwii jednej święta Modesta, benedyktynka Modesta z Treviru, benedyktynka z VII wieku. To jest miejsce, w którym przechowywana jest tunika Pana Jezusa, ta, którą rzucano kości, które nie dało się podzielić. I relikwie pierwszego stopnia świętego Szarbela.
Bardzo znany święty Szarbel.
Bardzo znany.
I ostatnio, może to złe słowo, ale ostatnio też bardzo popularny.
Bardzo. Tak, bardzo bliski sercu, ale bardzo aktualny. Dlaczego te relikwie i dlaczego mówię o tym serwerze, skoro już tak wywołałeś najpierw do odpowiedzi właśnie ten temat? Ponieważ z chwilą, gdy Alicja przekazała mi oryginały, tę historię później jeszcze powiem, bo ona ma swoje koleje czy datowanie już sprzed 40 lat, początek, kiedy Pan Jezus powołał mnie do współistnienia, czy w pewnej zbliżył losy Alicji, zbliżył mój, ale przede wszystkim zbliżył mój los do samego siebie, powołując mnie w ogóle do tego, żeby wrócić do kościoła, wrócić do relacji z Nim. To było wtedy, kiedy byłem jeszcze młodzieńcem wchodzącym w życie. Ten wątek może później wybrzmi. Natomiast te relikwie się pojawiły w momencie, gdy Alicja przekazała mi oryginały, powierzyła z woli Pana Jezusa, powierzyła to, aby zamysł Pana Jezusa, żeby te słowa rozeszły się na cały świat, słowa, które spisywała przez ćwierć wieku Alicja Lęczewska, taka była wola Pana Jezusa. I wtedy otrzymałem jedne te relikwie, potem drugie, to znaczy wolą Bożą było, żebym je dostał, ponieważ czułem się w tym kompletnie samiusieńki. Dostałem oryginały, aż mi się nogi ugięły.
No to zaraz będę o to pytać.
Tak, w każdym razie i prosiłem, ponieważ no, każde przedsięwzięcie o charakterze duchowym w kościele przede wszystkim nie wymaga działactwa, nie wymaga aktywności, jakiegoś przeboju, ale przede wszystkim właśnie duchowego zaplecza, duchowego wsparcia, bo niebo chce uczestniczyć w tych projektach, które pochodzą od nieba i daje swoich świętych jako patronów. I właśnie nazwałem to tym duchowym
serwerem.
Dlaczego? Dlatego, że funkcja serwera, komputery, które z jednej strony mają jakieś zasoby, z drugiej strony komputery, które mają jakieś zapotrzebowania, przepływ informacji, a tutaj całe niebo, które prosi się, żeby je zaangażować w nasze prace. No i oczywiście ogromne potrzeby po stronie nas żyjących. I stąd to jest, tak to nazwałem, używając może technicznie. Później to zmieniło się w warkę modlitewną, ta nazwa. Także tych świętych jest multum, nie będę wymieniał, bo to jest ponad 300.
Ale nie... dwóch świętych jest tutaj z nami.
Tutaj, tak, dlatego że święta Modesta jest szefową tego serwera, tak to ją nazwałem.
Gościliśmy tutaj, jak Państwo doskonale wiedzą, bratową Alicji Lęczewskiej, Dorotę Lęczewską i wiem, że Państwu ta rozmowa też zapadła w pamięć, bo bardzo często jak gdzieś się spotykamy z Państwem, ja się z Państwem spotykam, no to bardzo często właśnie Państwo mówicie, że oglądaliście, że słuchaliście, no i wiele też jest takich słów też pokrzepiających, myślę, dających nadzieję, że wielu z Was, z wielu z Państwa zaczęło czytać i słowo pouczenia i świadectwo właśnie tutaj po wizycie pani Doroty Lęczewskiej. Ale wracając do Alicji, przez ponad 50 lat była zwyczajną kobietą, nawet jak sama pisała, żyła w sprzeczności z przykazaniami, też opisując swoje życie i o pewnym też mężczyźnie z Włoch, mówi, że to nie było życie bliskie Panu Bogu, a potem nagle zaczęła twierdzić, że rozmawia z Panem Jezusem. Co musiałoby się wydarzyć w życiu człowieka, żeby uwierzyć, że to nie jest iluzja?
No, mamy wielu świadków, którzy doświadczyli jakiegoś spektakularnego nawrócenia, prawda, na tych różnych spotkaniach charyzmatycznych, w różnych środowiskach. Są osoby, które opowiadały, wczoraj byłem zły, dotknął mnie Jezus, od dzisiaj jestem dobry, nie? Albo moje życie się zmieniło i faktycznie są też i takie drogi. Natomiast myślę, że mamy pewne podobieństwo z Alicją i to nas połączyło w dużej mierze, bo w Alicji sercu ja tutaj czerpię też z pewnej wiedzy, którą dzieliła się, znaczy mam dostęp do wielu materiałów, bo moja żona Iwona przygotowywała te wszystkie teksty, o czym jeszcze powiemy, robiła redakcję tych właśnie materiałów, a teraz jest w trakcie pisania już 3 lata, książkę biograficzną na temat Alicji, gigantyczna, kilkaset stron, właśnie już wiem, że w tym roku, w momencie, gdy będzie promocja filmu, też będzie promocja pierwszego tomu. To jest potężny zasób wiedzy, potężny, źródłowy, poza jakąkolwiek dyskusją, ponieważ są to materiały, jak powiedziałem, źródłowe. I co? I Alicja wiodła życie takie normalne. Właśnie fenomen Alicji, może to powiem, co tak uderza, bo nie chciałbym tutaj epatować, tutaj padły takie, tam miała jakieś doświadczenia stygmatów. No nie jest stygmat, tylko ból, którego doświadcza wiele osób, które są w bliskości z Panem Jezusem. Mistyczka, tak, wiele osób ma też pewne doświadczenia mistyczne, więc nie traktowałbym tego jako wyróżnik. To, co stanowi fenomen Alicji, to, co stanowi o jej skuteczności, o tym, że te słowa tak bardzo zapadają w serce, to po pierwsze, to są słowa samego Pana Jezusa. I od tego powinniśmy wyjść, że to Alicja poprzez pewną przemianę swojego życia, ale dyspozycyjność, gotowość, otwartość serca i ogromną tęsknotę serca, zrodziła się taka predyspozycja, że w pewnym momencie oczywiście musimy mieć świadomość, że to wola była, inicjatywa Pana Jezusa.
No właśnie, muszę dopytać, jak to jest? Czy Alicja była wybrana przez Pana Jezusa, czy mogła w jakikolwiek sposób zasłużyć na to, że akurat jej się Pan Jezus objawiał i do niej mówił?
To znaczy, powiem tak, że chyba Alicja była tak samo wybrana jak każdy z nas z chwilą chrztu. Przecież Pan Bóg, stwarzając nas, stwarza nas pięknymi, dobrymi i takimi, którzy są w stanie, są zaproszeni i powołani do czynienia wielkich rzeczy. Oczywiście, że my to zatracamy. I Alicja to też zatraciła. I ja też to zatraciłem w swoim młodzieńczym życiu. Natomiast przecież ona była, nie chcę mówić pospolitą, ale była całkowicie zwykłą osobą. Zwykłą. Zwykłą, niczym się nie wyróżniającą. Nawet w tym momencie, kiedy już weszła w tak zażyłą relację z Panem Jezusem, to i tak nic się nie zmieniło. Oczywiście dla osób, które miały z nią kontakt, to widziały jedno, że na poziomie tej powierzchowności, tej normalnego obcowania, to była ta sama osoba całkowicie wpisująca się w tłum.
Mało tego, bardzo wiele osób podkreśla, również Dorota, jej bratowa, że Alicja była chłodną osobą.
Ja tak, w istocie. Ja powiem, że daleko było Alicji do jakiejś wylewności, serdeczności. Przyznałem ją od samego niemalże początku jej nawrócenia, niemalże, to znaczy nasze drogi się zeszły. Ona doświadczyła tego przełomowego momentu w 85 roku, 8 marca, będąc na Świętej Górze w Dzień Kobiet, pojechała przypadkowo. O takich przypadkach mógłbym wiele tutaj wspomnieć, bo takich przypadków, oczywiście będących zamysłem Bożym, było wiele. Przecież Alicja pojechała tam w zastępstwie za inną osobę. Natomiast
8 marca po raz pierwszy doświadczyła, jak mówi, realnego Pana Jezusa.
Tak, takiego dotknięcia miłości, to znaczy uświadomiła sobie, to było spotkanie z Jezusem, żywym, prawdziwym. I Pan Jezus wychodzi i spytałaś, czy to powołanie. Tak, ona była powołana. Kiedy towarzyszyłem mojej żonie przy pisaniu, to znaczy ona niekiedy się tam ze mną dzieliła różnymi epizodami z życia Alicji, to powiem, że z perspektywy dzisiaj tych książek, tego dzieła, z którym, bo musimy już dzisiaj mówić w kategorii nie tylko Alicja Lędzeska, ale całe dzieło będące w zamyśle Pana Jezusa, to powiem, że cała historia Alicji życiowa wpisuje się, stanowi integralną część, stanowi podbudowę do tego, żeby Alicja była taką osobą, jaką była i żeby mogła wypełnić tą misję. Ja powiem tak, na usprawiedliwienie tej chłodności Alicji, po pierwsze ona bardzo wcześnie utraciła tatę, bo on przecież w sposób tajemniczy odszedł od niej, uświadamiając sobie, że jego choroba jest tak poważna, że nie chciał być ciężarem, wyszedł z domu, już nie powrócił. To musiało być bardzo traumatyczne. Potem wojna, różne koleje losu. Akurat ten aspekt jest mi bardzo bliski mojemu sercu, bo żyłem w atmosferze opowieści o tułaczkach wojennych, o froncie, o Syberii, więc się bardzo w tym dobrze odnajdywałem. Natomiast Alicja, myślę, że Pan Bóg ją tak skonstruował, dał jej taką powierzchowność dla ochrony, bo ona paradoksalnie na zewnątrz była osobą poniekąd, która nie zapraszała do jakiejś ciepłej relacji, z którą można było budować jakąś taką poufałość, serdeczność, ale w jej sercu był ogień. To znaczy na początku to on się tam tlił, bo to była tęsknota. Myślę, że ogień tęsknoty, ogromnej tęsknoty, z której zdawała sobie sprawę już w jakimś momencie i trudno jej to było pogodzić życie, egzystencja, te wszystkie sprawki, które dyktuje nam normalne bytowanie.
Ja też myślę o tym chłodzie Alicji w kontekście chrześcijanina, bo zawsze są takie pstryczki, jak ja to mówię, do chrześcijan, że powinien być miły, uśmiechnięty, sympatyczny. Oczywiście, pewnie tak, pewnie coś w tym jest, ale każdy z nas ma inną osobowość i wcale nie trzeba mieć w cudzysłowie takiego głupkowatego uśmiechu, żeby być chrześcijaninem.
To znaczy, ja myślę, że Pan Jezus specjalnie daje nam Alicję jako przykład tego, że najlepiej być sobą. Żebyśmy nie wcielali się w jakieś role, które są nam obce. Jeżeli ktoś jest, ma taką predyspozycję, jest serdeczny, potrafi budować relacje, niech taki pozostanie, niech to pogłębia, niech to doskonali, przepełniając to Bożą obecnością. Ale jeżeli mamy jakieś, też i trzeba mieć świadomość, że mamy jakieś blokady, mamy jakieś trudne doświadczenia, jakieś dysfunkcje rodzinne, prawda, z którymi wchodzimy. Nie możemy zadawać sobie gwałtu, możemy pewne rzeczy przepracować. Dzisiaj jest moda na terapeutów, ja już też ten wątek podejmę. Bliskość, uważność, dostępność emocjonalna. Ciągle mamy z tym problem, prawda, bo bardzo wielu ludzi wychodzi z domów, z rodzin dysfunkcyjnych. Alicja miała tutaj ten głęboki niedobór ojca. Oczywiście Sławomir, brat Alicji i mama. Mama była, Sławomir pełnił funkcję starszego brata, ale nie ojca, nie był w stanie tego zastąpić i znakomicie tę rolę wypełnił. Myślę, że też to był pewien zasób, na którym, z którego później całe lata Alicja mogła w różnych sytuacjach czerpać. Ta relacja to też jest jakiś rodzaj fenomenu. Jadwiga, mama, Sławomir i Alicja. Przy czym niekoniecznie chciałbym jak gdyby tutaj eksponować, epatować tej rodzinności, bo ona ma swoją ograniczoność, to znaczy ma swoją wyczerpalność, nie? Ponieważ no na razie jesteśmy na tym etapie, że dzięki Dorocie wiele o tym możemy się dowiedzieć. Z książki, którą teraz, pierwszego tomu, który Iwona pisze, mnóstwo tego jest, ponieważ ona czerpała właśnie z tych materiałów. Później będzie ta wędrówka poznawania Alicji, będzie już szło w głębokość, w doświadczenie wiary.
Ale ty poznałeś Alicję, kiedy ona już miała widzenia Pana Jezusa?
Tak, powiem, jak to się stało. Mianowicie też jeden z przypadków. Tak jak właśnie to jest piękne, że Pan Jezus potrafi łączyć losy. I jestem Jemu za to wdzięczny. Alicja, która jest powiedzmy w takim wieku, że wchodzi już poniekąd w jesień życia. Już ma świadomość tego, że dokonać wielkich rzeczy nie uczyni, bo już ani wielkiej kariery, ani aczkolwiek nie była osobą tuzinkową. Trzeba mieć tego świadomość, że wszędzie tam, gdzie się znajdowała, mimo że pewne momenty jej życia no, nie były kościółkowe, czy nie były takie, jakbyśmy sobie chcieli ją widzieć.
A może nie, właśnie.
A może normalną.
Po prostu była widzieć, bo my tacy jesteśmy. Jesteśmy grzeszni, jesteśmy słabi. Nikt z nas nie jest ideałem. Pan Bóg ideałów nie stwarzał. Każdy z nas ma grzeszną naturę. I może właśnie chcemy w Alicji zobaczyć nas. Takich
siebie.
Właśnie.
Tak, siebie. To znaczy, dlatego Pan Bóg, tak jak wcześniej powiedziałem, dał jej taki życiorys, taką historię, miłość do jednego mężczyzny, miłość do drugiego mężczyzny, zauroczenia. Miała możliwość dokonania wyboru, mogła się związać zawsze, bo ona była atrakcyjną osobą, podobającą się, była elegancka. Ona potrafiła z małych rzeczy, to była wytworna osoba, zadbana. I może nie tyle, że szokowała swoim wyglądem, ale ta dbałość o szczegół, ta kategoria estetyki, piękna, pewna subtelność, kobiecość, to wszystko było w niej na swoim miejscu akuratne, tak bym powiedział. Natomiast...
No to dobrze to słyszeć z ust mężczyzny.
Tak, aczkolwiek nie było między nami. To znaczy, jak to się stało? Otóż,
bo między wami też była duża różnica wieku, no bo tak. Jak się poznaliście, to znaczy, Alicja już była emerytowaną nauczycielką.
Emerytowaną, no powiedzmy jej początki nawrócenia 52 lata miała, 80. Pan Jezus mnie zaprasza do tej relacji, ale przede wszystkim do relacji z sobą.
Ale gdzie się pierwszy raz spotkaliście już z Alicją?
Ja jestem na końcu studiów, które końca nie miały, z biletem do wojska niestety, co było dla mnie bardzo porażające. I wtedy Pan Jezus wkracza w moje życie. Znajduję się w szpitalu. I wtedy oczywiście, wtedy, kiedy nam zagląda trudna sytuacja, wchodzi w nasze życie, w naszą historię, dopiero nasze kolana się uginają.
Jak trwoga, to do Boga.
Tak, i właśnie ponieważ powiem, że moja młodość to była młodość taka jak wielu dzisiaj młodych, a więc bierzmowanie to było takie ostatnie właśnie pożegnanie z Kościołem. Później gdzieś tam bywanie na jakichś wydarzeniach, no bo. Ale nie odżegnałem się od doświadczenia Boga. To znaczy, mimo że nie garnąłem się do Kościoła, to gdzieś ten głód, ta tęsknota, to łkanie serca, ten skowyt był we mnie. I ta niezgoda na to, że mam być tylko egzystencjalnym przetwornikiem dóbr na odpady, nie? to jakoś nie mieściło się we mnie. Szukałem czegoś, może dlatego, że też mam duszę artystyczną. Jestem inżynierem, ale jestem myślenie techniczne, ale grałem na skrzypcach. Ta wrażliwość jest, wszystkie moje dzieci grały, moja żona jest literatką, a właściwie poetką i też właśnie, więc to się jak gdyby kompiluje na przemian. I ta tęsknota za czymś jeszcze, ponad, nie, naszym. I to jestem w szpitalu i Pan Bóg posługuje się przypadkiem. Jakaś Kasia, terapeutka. Nie będę mówił, jakie były motywy, dlaczego szukałem kontaktu, po co, bo nie ma na to, tych wątków jest mnóstwo. Można by to książkę napisać. Słuchajcie, to jest doświadczenie 40 lat, bo jesienią tego roku, 2026, mogę powiedzieć, będę dziękował Panu Bogu za to, że w 1986 roku zaprosił właśnie mnie na spotkanie odnowy w Duchu Świętym, na spotkaniach charyzmatyków poprzez Kasię, która mnie wzięła na przepustkę ze szpitala, zaprowadziła nas odnowę w Duchu Świętym.
I tam pierwszy raz?
I tam pierwszy raz, pierwsze doświadczenie, przede wszystkim obecności Bożej. To było coś szokujące, ponieważ ja grałem w orkiestrach, na skrzypcach, batuta i tu nagle glosa, to śpiewanie, które aż człowieka aż elektryzowała ściarki. I kiedy w pewnym momencie to wszystko było prowadzenie, jakby była jedna batuta, a przecież batuty nie było. Te wszystkie zresztą odnowa wtedy to był power, to był ogień, to było mnóstwo ludzi młodych wtedy było w kościele.
Więc Pan Bóg wiedział, jak na ciebie zadziałać, tak, na artystę.
No tak, i ja wtedy pogrywałem też na tych skrzypeczkach tam w tej odnowie. Alicja pewnie jako nauczycielka nie mogła nie zauważyć. Potem zacząłem bywać na spotkaniach, bo miałem, wiesz, nie zadowalałem się tylko śpiewaniem, graniem, tą emocją, tym fajnym czymś, nie? Co nam pozostanie na krótko. Szukałem czegoś więcej. No już wiesz, ja już pod 30 podchodziłem, już czegoś więcej potrzebowałem. I trafiłem na spotkania domowej grupy modlitewnej. To była taka praktyka, były takie spotkań domowych, formacyjnych w odnowie. I potem się okazało, że to jest właśnie grupa, która się wyłoniła z odnowy apostołów czystej miłości. To był charyzmat, który Pan Jezus chciał powołać poprzez posługę Alicji, dając już jej łaskę słowa.
A czy ty już wtedy wiedziałeś, spotykając Alicję na tych spotkaniach charyzmatycznych, że Alicja widuje Pana Jezusa? Czy to było powszechnie znane?
Nie, w ogóle nie. To znaczy dla mnie, moje doświadczenie było takie, że na grupach tych modlitewnych wiele osób miało, bo tak było wtedy, miał dar pisania. Pan Jezus też poprowadził historię mojej żony, że przeszła przez rodzinę, nie rodzinę, ale osoby, które były związane z charyzmatem rodziny Serca Miłości Ukrzyżowanej, gdzie tam praktycznie wszyscy siadają, jak kiedyś tam byłem, to oni wyciągają zeszyty, piszą. Ja byłem w szoku, mówię, co jakieś mam braki, że ja nie piszę. Nie? Na grupie modlitewnej też wiele osób miało ten dar. I kiedy Alicja... Kiedy nasze drogi jak gdyby się zbliżyły, bo na te spotkania przynoszono te teksty, które już Pan Jezus dyktował Alicji. I dla mnie wszedłem, wiesz, moje nawrócenie było takie, że dla mnie to było normalne. To znaczy ja nie umiem, może nie, nawet nie umiem tego słowa użyć. Biorę słowa Pana Jezusa i one wczytuje się w moje serce, one od razu wybrzmiewają w moim sercu, one są moje, ale nie zadawałem sobie tego pytania, kto to, co to, a co ta Alicja, bez jakichś wypieków, bez jakiegoś...
Bo ona przynosiła te teksty na spotkania.
Tak, oczywiście, to były na maszynopisach, przecież ona miała maszynę, no to dwie kaleczki mogła zrobić i to dawała nam, to był element formacyjny. I w ten sposób miało się budować to dzieło apostołów czystej miłości.
A czy ona w jakiś sposób jeszcze wtedy, kiedy nie wiedziałeś, że Alicji objawia się Pan Jezus, czy ona się jakoś wyróżniała dla ciebie czymś szczególnym, czy po prostu?
Nie, była jedną z nas. Była po prostu osobą starszą. Różnica wieku, pewna dostojność, która wynikała z tego, że nauczyciel to był zawód, który miał swój prestiż. Nauczyciel był autorytetem, był mistrzem. I tutaj trzeba powiedzieć, że Alicja była belfrem, ale takim w najlepszym tego słowa znaczeniu. I sama jej obecność wzbudzała takie poszanowanie, taką gotowość, otwartość, wzbudzała zaufanie, że to, co ona powie, a ona nie, to znaczy ona nie mówiła rzeczy łatwych. Ale to jest ciekawe, że nawet jeśli powiedziała prawdę, to ta prawda nie zabijała, nie raniła. Ona była trudna, bo mogło tak być, że dotknęła ciebie tam, gdzie jest ta nasza miłość własna, no bo udzieliła jakieś uwagi, ale to wypływało z jakiejś miłości, z troski. Także ja nawet czułem taki trochę respekt, bo bałem się, że może mi coś za dużo powie, albo zatem. Natomiast przede wszystkim te słowa, które Alicja przynosiła, którymi się dzieliła, to było jak na pustyni, kiedy wędrujesz już ostatnią kroplę i już masz perspektywę, zginiesz. I w tym momencie pojawia się cała butelka dobrej wody, a właściwie to był już nie butelka, to był kanister.
A miałeś wtedy takie słowa, które dla ciebie były bardzo ważne?
No teraz ich nie przybywa dużo, było tak. Właściwie to była karma. Karma. Pan Jezus przyszedł w swojej miłości, dotykał mnie, karmił jak oseska. I to jest ciekawe, że myślę, że to jest najlepsza droga, bo i Alicja tę drogę przeszła, dzieciństwa Bożego. I no oczywiście mała Tereska, ale ksiądz Woźny, który w jakiś sposób przystosował przekaz małej Tereski, przeniósł go na grunt polskiego doświadczenia duchowego. To dzieciństwo. I tutaj myślę, że Alicja w tym się bardzo odnalazła, nie mając ojca, to dzieciństwo jak gdyby weszło od razu w tą dyspozycyjność do przyjęcia miłości Boga Ojca w pozycji dzieciństwa, bo jest to, tak jak Pan Jezus w tych słowach mówi, najkrótsza droga.
A kiedy ty się dowiedziałeś, kiedy zdradziła Alicja, że jej się Pan Jezus objawia?
Cały czas drążysz ten temat, a ja nie wiem. Wiesz, gdyby to było dla mnie.
Czyli to nie było szokujące dla ciebie, bo jak
Nie,
gdyby ktoś powiedział, że mu się Pan Jezus
nie.
objawia?
Słuchaj, ja nawet nie. Dla mnie, słuchaj, to słowo i też, wiesz, nie było coś takiego, że nagle, wiesz, unosiłem się nad.
Czy
W
to takie
ogóle
oczywiste było?
nie chcę operować takim słowem, ale to znaczy, myślę, że tutaj bym troszeczkę to wygaszał, to. To znaczy, wiesz, niepotrzebnie może ten balon dmuchamy, bo daleki byłbym od tego, żeby pokazywać Alicję jak osobę, która była miała doświadczenie nadzwyczajności, bo chcę w tamtym środowisku, w tamtym czasie, dzisiaj też w kościele, są osoby, bo z takimi osobami mam do czynienia. Spotykam na drodze tej, gdzie Pan mnie zaprosił do współpracy w tym dziele, jak gdyby rozszerzaniu wiedzy, popularyzowaniu tego, to spotykam je z wieloma osobami pięknymi, osobami, które mają ogromną więź z Panem Jezusem i które mają rozmaite doświadczenia. Więc to doświadczenie bliskości Pana Boga wyraża się na wiele sposobów i to jest ciekawe, że te osoby, które to mają, nie eksponują tego, nie
Bo
epatują tym.
ja pytam o to, kiedy się dowiedziałeś, bo no, znały się osobiście z jednej strony jako w cudzysłowie wytworną nauczycielkę, która ma wielki autorytet, ale czy to było dla ciebie takie oczywiste uwierzyć jej, uwierzyć Alicji, że to właśnie jej się Pan Jezus objawia? Czy to dla ciebie było takie
Dobrze, że to
oczywiste?
pytanie tak zbudowałeś. Po pierwsze, nie pamiętam, czy w jakim momencie, ja w ogóle nie przypominam sobie, to nie było jakieś dla mnie przeżycie istotne. Ale co ważne, czy wierzyć Alicji? Ja nie musiałem jej wierzyć. Ja wierzyłem w to słowo. I istota tego polega, żebyśmy Alicję traktowali jako jedną spośród nas, osobę, której Bóg dał taką samą szansę, jak każdemu z nas. Oczywiście nie wszyscy będziemy pisać, nie wszyscy nasze teksty będą, bo zaraz powiem, dlaczego tak się stało, ale żebyśmy w takiej perspektywie patrzyli na Alicję, a może Pan Jezus ma wobec mnie jakiś zamysł, a może Bóg w swojej miłości, w swoim miłosierdziu chciałby posłużyć się mną, moimi talentami, moimi predyspozycjami, ale nie tymi górnolotnymi. Właśnie moim talentem może być moje kalectwo, moja bieda, mój upadek, moje zagubienie się w życiu, moja miłość, która nie wyszła, moje bankructwo. Te wszystkie doświadczenia, mój wypadek samochodowy, gdzie tu tak odnoszę się do bardzo konkretnej osoby, 18-latka, z Chojny, który uległ wypadkowi. Młodość, całe życie przed nim. I jest w tej chwili pozbawiony perspektyw, które każdy młody chciałby mieć. I ufa, że Pan Bóg z tego wyprowadzi. Ale w tym momencie to trudne doświadczenie już skupia ludzi. Już przyczynkiem do tego, że ludzie się modlą, że budują swoją relację z Panem Bogiem, że pukają do nieba, bo już wiedzą, że nic innego nie pomoże. Także każda nasza sytuacja, ta dobra, sukces i ta, którą po ludzku traktujemy, jako, może być tym potencjałem, tym zasobem, na który, bo Bóg jest tym, który jest w stanie zagospodarować ze zła, ze słabości, wyprowadzić dobro. Przecież mamy doświadczenie Wielkiej Nocy, zmartwychwstania. To już jest taka katecheza, że już po prostu lepiej nie można. Także właśnie w tej rozmowie też chcę tutaj patrzeć w takiej perspektywie, trochę jak gdyby obniżam loty, żebyśmy nie pofrunęli tym balonem, bo ten balon zawsze jak za bardzo wysoko poleci, to on musi spaść. Więc chcę... Co Alicja zrobiła? I ona w tym spotkaniu z Jezusem, w tym doświadczeniu, że na bazie tych wszystkich, bo podróżowała, kawałek świata widziała, co też rzutuje na jej horyzonty, na atrakcyjność tych tekstów, na pewną patrzenie z jakiegoś lotu ptaka, umiejętność formułowania pewnych myśli, to jest bardzo atrakcyjne. I Alicja po prostu otwiera swoje serce na podpowiedzi Pana Jezusa. I idzie w ślad za tymi, bo przecież Pan Bóg daje nam różne znaki. Poprzez Słowo Boże, poprzez doświadczenie Kościoła, poprzez naukę nauczyciela, nawet poprzez tego, który jest przysłowiowym żurkiem. Wiele razy do mnie przemawia w różnych sytuacjach. Uczy mnie pokory, pokazuje mi wiele rzeczy poprzez przypadkowo spotkanych ludzi, przypadkowe, tak zwane przypadkowe. I Alicja otwiera swoje serce na głos Boga i nie w sposób nadzwyczajny, ona po prostu współpracuje. Jeśli Pan Jezus mówi tak, to ona czyni tak, nie inaczej. Jeśli stawia jej pewne poprzeczki, to ona podejmuje trud, żeby sprostać tym poprzeczkom. I mogę tu powiedzieć, że jest heroiczna w tym. Że zresztą jak się wejdzie w te teksty, to jest ciekawe, że ona jest tak bliska naszym sercu, że ona zadaje takie pytania o tak proste rzeczy, że byśmy się dziwili, co Panu Bogu, on tam gdzieś na wyżynach niebieskich.
O co Alicja pyta Pana Jezusa?
No różne rzeczy. Przecież pyta, boryka się z różnymi doczesnymi sytuacjami, spotkanie z drugim człowiekiem, wyjazd na przykład do Meksyku, na pielgrzymkę, czy jakieś inne, to konsultuję z Panem Jezusem, ale przede wszystkim to, co uważam, jest najważniejsze, formacja. Że Alicja słucha Pana Jezusa, co on jej mówi, on jej uczy pokory, przyjmowania drugiego człowieka, przyjmowania cierpienia, przyjmowania niedostatku, godzenia się na Boży plan w jej życiu.
Ale co też ważne, ona ma swojego stałego spowiednika, swojego kierownika duchowego, że ona z kimś rozmawia.
No tutaj to bym tak, to znaczy przez krótki czas Alicja ma kierownika. Nie udało mi, ona już później nie miała. Nie udało mi się od niej wydobyć, bo chyba nie miała już później tak stałego. Na samym początku Pan Jezus daje jej palotyna wystrzytywu. Ja nie wiem, kilka odcinków powinniśmy zrobić, żeby to wszystko objąć. Każde pytanie rodzi 5 odpowiedzi albo 10. Chcę, całe to dzieło Alicji wpisuje się w Kościół. Powiem tak, że Alicja jest kompilacją różnych charyzmatów, różnych duchowości. Moja żona się naliczyła parę miesięcy temu 26 duchowości. Nie wiem już ile. To znaczy, że ponieważ Alicja jako osoba świecka mogła sobie pozwolić i tak Pan Jezus ją prowadził. Karmel, odnowa w Duchu Świętym, Filipini, bo przecież Święta Góra i jezuici, bo przecież Ojciec Wołoszyn, Pismo Święte, teksty apokaliptyczne.
No bo ja o to pytam, o tego kierownika, bo tak jak powiedziałeś, wielu ludzi, z którymi masz kontakt, mówią, że gdzieś tam Pan Jezus im się objawia, no ale też wiele osób może też błędnie zakładać, że to
Tak.
Pan Jezus się objawia, więc
Tak.
myślę o tym, że ona musiała przynajmniej na początku konsultować z tym, żeby nawet nie pomyśleć o tym, a może ja zwariowałam.
To znaczy, tak, w istocie, ja tylko sobie bardzo rozszerzyłem ten wątek, bo ja już poszedłem. Tak, to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli świadomość, i tutaj też jest niesamowita katecheza dla nas, nauka. Otóż, po pierwsze, ksiądz Walter Rachwalik jest palutynem. I właściwie całe to dzieło, cała ta droga w dużej mierze wpisuje się, łącznie teraz z tym doświadczeniem naszym, środowiska Alicji Lęczewskiej, tej grupy, która zawiaduje, która niesie, jak gdyby jest trochę sercem, trochę centrum dowodzenia pewnymi przedsięwzięciami związanymi z popularyzacją. To jest opiekunem jednym jest Marek Brożyna, palutyn. Teraz ksiądz Piotr Kubicki, też palutyn. Dlaczego? Bo charyzmat świętego Pallottego, który był prekursorem pewnej myśli, oczywiście już nie wspomnę o świętym Filipie Neri, stąd Gostyń, który w ogóle w średniowieczu przede wszystkim dał przestrzeń na świeckich. Ale Pallotti był prekursorem drugiego soboru i on dał początki temu, że świeccy zaczęli w ogóle się mieć jakieś miejsce w kościele, móc coś zrobić. I to jest właśnie istota, towarzyszenie. Kapłan, nie idol, nie lider, nie lokomotywa, tylko kapłan, który posługuje, bo on jest tym, który może sprawować sakramenty spowiedzi, Eucharystia, towarzyszenie duchowe, kierownictwo. I dlatego rola kapłana jest tu kompletnie nie do podważenia. Niech on sobie będzie słaby, ale ma namaszczenie. I tutaj ksiądz Walter Rachwalik jest pierwszym kierownikiem. Alicja na tej drodze tego swojego początku, ona widzi w nim Jezusa, ona doświadcza bardzo konkretnie działania Pana Jezusa. I można powiedzieć, że w tym pierwszym etapie ksiądz Walter ma ogromny wkład. I też, żebym ja tutaj nie był gołosłowny, bo później niestety się coś popsuło w nim. I nie tylko, że przełożeni zabrali go. Dzieło czystej miłości przestało mieć rację bytu. Zdarzyły się takie rzeczy, że po prostu dokonały się pewne takie zmiany, że już go nie było. Alicja straciła kierownika takiego, z którym miała tą głęboką, Jezusową relację.
Ale może to też był znak od Pana Boga?
To znaczy, to było bardzo bolesne dla niej doświadczenie, ale na pewno należy zawsze patrzeć na każdą sytuację z perspektywy tego, że i tak Bóg sobie z tym poradzi, że zawsze to będzie dobro.
Może na ten
A
moment ten
tak,
kierownik, akurat ten konkretny, był
był potrzebny,
potrzebny.
a potem już nie, bo mógłby być element przywiązania. A poza tym to była bardzo duża poprzeczka, bo Alicja jest pozbawiona tego kierownictwa i uczy się samodzielności. Musi się uczyć samodzielności, przy czym to nie zachęta dla nikogo, żeby nagle na własną rękę, bo ona jest w kościele, ona się spowiada, jest posłuszna spowiednikom.
Czyli to też był ważny moment w jej życiu, kiedy ta wspólnota się rozpadła i ten kierownik wyjechał.
Bardzo bolesny moment, dlatego bardzo bolesny, dlatego że tutaj Pan Jezus pokładał ogromne nadzieje w tym dziele. To dzieło apostołów czystej miłości to miało być antidotum na tą oszołomską rewolucję obyczajową 68 roku, która niosła falę nieczystości, rozwiązłości. I tutaj to było nauczanie i Alicja była prorokiem tego dzieła. I niektóre z tych tekstów, które Pan Jezus jej dyktował, znalazły się w tym głównym materiale, w tym kanonie, jakbym powiedział. Natomiast Pan Jezus jasno jej powiedział, co ma się znaleźć w kanonie. Zalecił jej sortowanie, przesegregowanie i ona umieściła to, co my dzisiaj czytamy, to jest to, co Pan Jezus chciał, żebyśmy czytali. Więc tutaj jeszcze tylko wrócę do księdza Waltera, chcę powiedzieć jedno, że pomimo, że coś nie wyszło, jak ktoś mówi, coś poszło nie tak, to ja mam takie doświadczenie, to jest właśnie to nas łączy, że pojechałem wtedy, kiedy zacząłem bywać na tych spotkaniach grupy domowej, kiedy zacząłem czytać. Były rekolekcje w Otorowie u sióstr Urszulanek. I wtedy tam, choć rok czasu już chodziłem na spotkania odnowy, wielbiłem Pana, śpiewałem, grałem na skrzypeczkach i tak dalej, te piękne, wszystkie ujmujące nas za serca pieśni religijne, Ale jednak takie doświadczenie spotkania się z Bogiem żywym dokonało się przez posługę księdza Waltera, kiedy odbyłem u niego spowiedź generalną i ryczałem przez godzinę jak małe dziecko, zalewałem się łzami, nie dowierzałem, że ja, facet, tak mogę. I potem była praktyka nocnej adoracji, każdy miał swoją godzinę. I to do dzisiaj pamiętam. Powiedziałem Panu Jezusowi: Panie Jezu, spraw, bym chciał chcieć. Bo nawet nie stać mi na to, żebym chciał, wyzwolił w sobie pragnienie. No i to był początek mojej drogi. No już później właśnie dokładnie w tym otorowie przyszedł dekret, że ksiądz Walter jest odwołany. I wszyscy, no dla Alicji to było bardzo bolesne, straci kierownika. Perspektywy na rozwój dzieła gasną, bo on był jednak tym bardzo ważnym ogniwem dla tego dzieła. I było wiele trudnych sytuacji, ale to wiesz, to jest ten element ludzki na tej przestrzeni tych lat wielu, to tych trudnych sytuacji w dziele związanym z tym słowem, z życiem Alicji, z tym całym Bożym przedsięwzięciem jest mnóstwo. Takich sytuacji, w których zło poprzez słabość ludzką, złą wolę czyjąś uderza. I nawet ostatnio przeżywaliśmy rok temu potężny cios, podobna była trzy razy taka sytuacja w odniesieniu do Miłujcie się księdza Mieczysława Piotrowskiego i tego zespołu, któremu ludzi, któremu zawdzięczamy te książki, to, że oni to w ogóle wydali, to było niesamowite przedsięwzięcie. Dla mnie ksiądz Mieczysław Piotrowski to jest bohater, a powiem później może dlaczego, jak wrócimy do tego, bohater i dzisiaj powinniśmy naprawdę go utulić, podziękować i tym wszystkim młodym ludziom, którzy po pierwsze z pasją uderzyli, bo przecież jakaś tam kobitka ze Szczecina, z dziesiątego piętra, nikomu nie jest znana i oni się podejmują promocji tego dzieła. To już się sprzedało, zanim się książka pojawiła.
Ale zanim się sprzedało, zanim się książka pojawiła, chcę zapytać o tę waszą relację. Kiedy ona się pojawiła, że akurat to tobie Alicja przekazała swoje rękopisy?
Już wtedy w Acemie. Był zalążek. To znaczy ja sobie nie mogłem tego zdawać. Ja byłem cieniakiem. Wiesz, używam tego słowa po prostu tak po naszemu. Naprawdę. Lipa. Lipa. To we wszystkich aspektach. Zakompleksiony, z jakimś balastem, wiesz, wyniesionym z rodziny, niedoborów, różnych takich traum, jakichś tam dysfunkcyjności. No bo przecież moi rodzice to dzieci wojny, przez cały front. Te wszystkie bolesne doświadczenia, z których nie mogli sobie uwolnić, bo nie mieliśmy. I to wszystko gdzieś w tej atmosferze wzrastałem, więc też cały byłem pokiereszowany, bez pomysłu na życie, bez zdrowego, ugruntowanego systemu wartości, dobre, złe, idź tą drogą, tamtą nie. A więc to spotkanie się z Panem, z Bożą miłością, z Bożym miłosierdziem, doświadczenie tego, że On mnie akceptuje, że On mnie przytula, że mnie prowadzi poprzez to słowo. I ja jestem tam, to słowo bardzo do mnie przemawia, ono jest ciągle moje. Ale już od pierwszej chwili to słowo, które Pan Jezus daje Alicji, ma smaczek apokaliptyczny. Ma smaczek ten, który dzisiaj po 40 latach my dzisiaj, ojejka, oglądamy internet, tu na świecie to, tamto, tamto, tamto. Tu w kościele ten się zachował tak, tamten coś głupiego powiedział, tamten coś złego uczynił i wszyscy się gubimy w tym. I to wtedy już tam Pan Jezus zaczął takie komunikaty przez... I to bardzo do mnie przemawiało. I wiesz, może głupio to zabrzmi, ale tak, ksiądz Walter, zaraz powiem, co głupio zabrzmi, ale ksiądz Walter jest zabrany. Wspólnota zostaje bez bazy, bez tego. Miałem mieszkanie, duże mieszkanie, akurat jako młody człowiek miałem to szczęście i moje mieszkanie stało się miejscem spotkań. Alisa przychodziła. I wtedy już, znaczy ponieważ byłem trochę starszy z tego grona, bo to byli większość studenci, ale młodszy, ja już byłem końcówka studiów, ale przychodzili u nas te spotkania później u jezuitów, Mieczysław Wołożny, chcę powiedzieć to, co było element, dwie nogi, na których ja wzrastałem, prorok, od razu od pierwszej chwili mleko, które piłem, to był, dzisiaj widzimy, pierwsza liga, prorok naszych czasów, a drugie pierwsza liga, biblista, ojciec Mieczysław Wołożny, który był specjalistą od interpretowania rzeczywistości w kluczu Słowa Bożego. Wszystkie teksty natchnione, poprzez które on tekst I już to była soczewka, żeby widzieć tu i teraz, co się dzieje, jakie wydarzenia, jak ustrojony świat. I to wszystko się sprawdzało. Więc to można powiedzieć prorok i Słowo Boże. I to wszystko razem się łączyło. I już wtedy byłem dotykany, wiesz, może właśnie to, co ma głupio zawieść, jak już, no bo co, młodzi ludzie. Część studentów rozjechała się. Kilkanaście, ponad 10 osób ma powołania. To i tak jest ciekawy charyzmat. Powołania, to zgromadzenie, to. Czy oni tam wytrwali, to jest inna bajka. 5 małżeństw. Między innymi w tym moim mieszkaniu zaczyna bywać moja przyszła żona, Iwona, która była związana z charyzmatem tego, co jest, stanowi rodzinę serca miłości ukrzyżowanej, z którą była Alicja w ogromnym powiązaniu, to znaczy, co stanowi fundament jej ości, kręgosłup jej duchowości, rodzina serca, charyzmat ofiary. I wtedy Alicja przychodziła, czy to już pogłębiała się nasza doświadczenie wiary, ale też, ponieważ no, uczestniczyłem w tym organizowaniu, dopracowywaniu. Ja nie chcę powiedzieć, że byłem liderem, ale no spinałem to po prostu, żeby to się nie rozpierzchło, żeby się to nie rozpadło. I wiem, że to był bardzo trudny moment dla Alicji, kiedy postawiła na to, kiedy to było jej wielkie wow, związane z doświadczeniem bliskości Boga, to nagle wszystko upada.
A może dlatego, że ona to traktowała jako swoje, że
nie,
to jest
tak nie było.
Wow.
Nie.
To i Pan Bóg musiał to.
Nie, to tak nie upraszczałbym tak bardzo, nie spłycał. Nie. To wiesz, wow, to było, słuchaj, wszyscy, jeżeli nas Bóg dotyka swoją miłością, to jest to coś.
Tak, ale jednak czasami chcemy mieć w tym jakiś swój udział, swoją zasługę, może tak.
To znaczy, wiesz, no nie chciałbym, to znaczy, wiesz, jak się wczytamy w te słowa, to widzimy, jak Alicja jest bliska nam, w tym elemencie próżności, w tym, że troszkę chcemy sobie uszknąć dla siebie, Pan Bóg nam daje, ale my tak chcemy przy tym, o, te lampki sobie włączyć, żeby tak ładnie wypaść, nie?
No to może też myślę, ja tak z perspektywy, nie chciałabym tu oceniać, ale tak z perspektywy sobie myślę, o Panie Boże, zobacz, jaką mamy piękną wspólnotę, jak my tutaj działamy, jak tu prężnie, jak nam jest też to nam potrzebne i my przecież my Ciebie tutaj wychwalamy, tak, na Twoją cześć wszystko, no to Pan Jezus, czy Pan...
To znaczy, wiesz, ona już miała pewną dojrzałość, nie? No, to już nie była gówniara w wieku oazowym. Więc już była przekazana.
Ja to oczywiście tak uprościłam.
A ja
tutaj
wiem,
taki,
ale ja będę oponował. Nie, że,
ale
że
zawsze w nas chyba, ja nie wiem, jest. Czy do końca, myślę, że do śmierci będziemy pewnie mieć, to niezależnie znaczy, kiedy ta śmierć będzie, takie coś, żeby sobie jednak tą swoją
cały
zasługę.
Cały czas Pan Jezus do ostatniej kropli krwi, ostatniego tchnienia uczy pokory. Tylko, że na innych już poziomach, nie? Nie na tym poziomie małostkowatym. Nie? Ona, to nie był ten etap. Powiem tobie, to było... Ta boleść to było coś tak jak masz dziecko, jesteś matką, przecież wiesz, masz dziecko, wkładasz w to dziecko, inwestujesz, nieprzespane noce, takie zajęcia, takie, to odbieram sobie od ust, żeby to dziecko miało lepiej, aż to nagle to dziecko, wiesz, kreska i gubi się, trafia w złe, rozumiesz, bo to jest ten wymiar tej boleści, a więc... świadomość, że może być coś pięknego, wielkiego, a tu nagle to wszystko się zawala. I ponadto młodzi ludzie, to znaczy już wtedy ten charyzmat jak gdyby gaśnie, bo już widać, że ta misja nie będzie wykonana. Młodzi ludzie zakładają rodziny, ale to jest piękne, 5 małżeństw, nie? Potem jeszcze pojawia się Dorota gdzieś tam, ale ona już nie była związana z tym środowiskiem, ale mieliśmy, to też jest jak Pan Jezus wszystko pięknie poukładał.
A ja muszę jeszcze zapytać, jak już wspomniałeś o Dorocie, żebym nie zapomniała. Środowisko, tak czytałam, bodajże w Twoich notatkach, że środowisko nieprzychylnie patrzyło na jej związek z bratem Alicji. Dlaczego?
No wiesz, to znaczy pamiętam nawet to spotkanie u nas, jak oni przyszli. I widać było, wiesz, byliśmy wszyscy młodymi ludźmi. No, różnica wieku była. Poza tym, no wiesz, bez urazy, że Dorota jest atrakcyjną, wysoką niewiastą. Z takim sposobem bycia, który, no, który działa jakoś tam. Ale Sławuleniek to był Sławuleniek. Ja jestem niski, a on jeszcze troszkę niższy ode mnie. No i tak dalej, i tak dalej.
Czyli po prostu wam się wizualnie nie widzieliście
ale
tego.
Nie, to znaczy, ale ja na nich nie patrzyłem tak. To znaczy powiem ci, że we wspólnocie, w tej grupie, w której oni byli, byli strasznie zlinczowani. Oni przeżyli dużo cierpienia. Przebrali ślub poza. To zresztą pewnie do lata. Musieli wyjechać, bo przecież nawet nie mogli zaprosić nikogo ze znajomych, nie? Natomiast jak oni do mnie, do Iwony przyszli, do nas, nie? To my mieliśmy życzliwość. Dlaczego sami przerabialiśmy też pewne odrzucenie. No wiesz, no tak się złożyło, że na moim ślubie nie było mojej rodziny, nie? Też była jakaś forma nieakceptacji, odrzucenia, stawiania jakichś warunków, bo to tak rodzice mają swój pomysł czasami na losy swojego dziecka. Więc to nam było trochę takie, byliśmy oswojeni z takim doświadczeniem, a ponadto wiesz, my już wtedy z Iwoną, kiedy byliśmy też w jakiejś paru, a później małżeństwem, zresztą Alicja była na naszym ślubie, towarzyszyła nam, jeszcze bywała na mszach, który ksiądz Mieczysław prowadził. Ale powiem, że my byliśmy neofitami, obydwoje z Iwoną byliśmy w takim doświadczeniu, gdzieś tam jakiejś traumy, jakiegoś takiego rozharatania. Nagle doświadczamy Bożej miłości, miłosierdzia i mamy ogień w sercu. I to nas połączyło. I dlatego patrzyliśmy na Sławka i Dorotę z innej zupełnie perspektywy, z perspektywy tego ognia w naszych sercach. Więc my na przykład byliśmy w dużej życzliwości. Zresztą później, to nie znamy, nie mieliśmy z nimi relacji jakichś tam, ale jak się spotkaliśmy gdzieś na ulicy, potem przecież mieszkaliśmy na tej samej dzielnicy, to Olga bawiła się z naszymi dzieciakami. Więc zauważ, że Pan Bóg, że my nie mogliśmy sobie...
Olga, tego... czyli córka Doroty i
córka Doroty, a bratanica Alicji. Więc my nie mogliśmy sobie tego wymyśleć. A wrócę jeszcze do tego wątku, bo tak, ta głupkowatość pewna, że wiesz, bo to jak dziecko, wiesz, ganuszkami, o, to będzie prima balerina, nie? Jak tam ktoś chwili, o, prima, no, będzie śpiewać i tak. Ja już wtedy miałem takie, wiesz, przeczucia w sercu, w acemie, że te słowa tak mocno, tak, one stały się integralną częścią mnie, mojego jestestwa. Zresztą potem, już jak to się wszystko rozsypało, ja założyłem rodzinę, no to wiadomo, piątka dzieci, bo u nas co rok to prorok, to się przytuliliśmy to od razu, nie? I to tak co pół roku, co rok. Zresztą tak było, że mieliśmy cztery śluby, potem cztery śluby w trzy lata, a teraz co pół roku dzieci nam meldują, przygotowujcie się na kolejne wydarzenie.
A czy mieliście wtedy, no bo mówisz, powiedziałeś, że się rozpieszliście trochę, no bo każdy jednak poszedł gdzieś tam w swoją stronę realizować swoje powołanie, jakie by ono nie było. Rozumiem, że w tym czasie trochę kontakt z Alicją też się osłabł.
Żadnego kontaktu nie było.
Nie było żadnego.
To znaczy nie, żebyśmy mieli świadomość. Abstrahuję od tego, że wspólnota jako taka, jako pewna
to
struktura...
To ile ta wspólnota trwała? Ile byłeś tam w...
No, 91 to już tak schyłek śluby się zaczęły i już każdy wszedł w swoją egzystencję. To były po kolei też tych ślubów, no 5. Szóstym ślubem to była Dorota ze Sławkiem.
To na ile, jeżeli wspólnota przestała działać, każdy poszedł w swoją stronę, na ile czasu, na ile lat kontakt z Alicją się urwał?
No to znaczy właściwie na cały czas.
To znaczy, ale wiesz, ile to było?
No to wiesz, 90, no to moje spotkanie z Alicją jest 2011. Ja u niej jestem. Pan Jezus mnie zawołał.
Od tego 90
pierwszego. Tam któregoś, no.
To jak to się stało,
nie,
że...
Nie, 90, pierwszy, drugi,
do 2011? Tak. Nie mieli. To jak nie... to się stało, że pamiętałeś o Alicji i...
Ale to jest... Słuchaj, jak mogłem nie pamiętać? Przecież ja mogłem... Słuchaj, ja z tym słowem chodziłem, ono było we mnie.
Ona wam zostawiła to słowo, każdy znaczy, miał to słowo.
Nie, słuchaj, no przecież to jest 25 lat pracy. Ale to słowo, które ona wtedy w tych bibułach przenosiła na spotkaniu, ono stało się istotą. To znaczy, co jest, tym jesteś, tak? I ja to skonsumowałem, to wpisało się we mnie. To była część i słuchaj, ja chodziłem... No, słuchaj, rodziły się dzieci, egzystencja. Nie muszę mówić, że to są jakieś inne priorytety. Wspólnoty tej nie było, ale był Opus Dei, później domowy kościół, potem jeszcze owieczka z Maciejem Bagdzińskim, to właśnie już w związku z tym. Więc Pan nas prowadził różnymi ścieżkami i realizowaliśmy podstawowe swoje powołanie. Czy nie było zasadności do pielęgnowania relacji z Alicją? Nie było. Po pierwsze, ona miała swoją relację, bo pojawia się Dorota, zakładają rodzinę, więc ta rodzinność w rozumieniu nazwisko, pokrewieństwo, bliskość, ale też tutaj bym chciał, żebyśmy tak troszeczkę też stonowali, spuścili z tonu. bo wiadomo, że kiedy Dorota, bo teraz na razie jest tak, że Dorota ma tą największą aktywność z różnych powodów, to ten aspekt rodzinności, on jest jak gdyby w tej chwili bardzo mocno wyeksponowany. Tej rodzinności takiej wynikającej z tego, że...
Ale to normalne, bo ale no, tak. Skoro Dorota jest bratową Alicji,
tak,
no
to
jednak...
to jest jej widzenie. Natomiast ja jak gdyby chcę to przeorientowywać z innej perspektywy. Więc Alicja tutaj no, ma rodzinę, ma te więzi, święta, wspólne wyjazdy. Prawda, to jest jedno. Ale musimy mieć świadomość jednego. W jakimś momencie Alicja odkrywa Meczugorję. Ona jest prekursorem, ona jest popularyzatorem. Meczugorję to jest jej życie. I ona tam spożytkowuje ten swój talent, to doświadczenie, które zdobyła w tych wyjazdach zagranicznych ze Sławkiem, lecz z bratem. Nie? Także ona się tutaj czuje jak ryba w wodzie. Ja też myślę, że to doświadczenie Meczugorje, bo tam mnóstwo ludzi, to są setki ludzi, których przecież 3-4 pielgrzymki w ciągu roku przez ileś lat. I to jest ciekawe, że ona, będąc mistyczką już wtedy, mając doświadczenie spotkania z Panem Jezusem, żyjąc w głębokiej relacji z Jezusem, doświadczając cierpienia, bo gdzieś tam wybrzmiało, że miała bóle, ona miała to cierpienie, doświadczała tego cierpienia, współcierpienia z Jezusem, normalnie organizuje wycieczkę i jedzie do Meczugorje. Ale ja też miałem takie w sobie pytanie, ta Alicja jest taka chrystocentryczna, a gdzie Maryja? Nie, przecież jesteśmy katolikami, a gdzie Maryja? Ale właśnie to jest to. Alicja jeżdżąc do Meczugorje, bo przecież Maryja nie jest gadułą. Niewiele mamy słów. Już nie wspomnę o świętym Jezusie, ale Alicję, a Maryja mówi sobą, swoim życiem, swoim milczeniem. I Alicja jeżdżąc do Meczugorje, tam doświadcza bliskości Maryi. Obecności matki. A czego więcej potrzeba dziecku? Obecności matki. Przytulenia. Szeptu do ucha. Cichości. Miękkości. I myślę, że to jest ta formacja maryjna i ona może, ona tutaj w sposób taki dosadny nie wybrzmiewa, ale ta maryjność jest u Alicji. W tym, jak ona formułuje zapytania, jak się odnosi do Pana Jezusa, bo Maryja, Matka Jezusa, Boga żywego, ona wlewa w jej serce to, w jaki sposób później Alicja kształtuje się jej relacja z Panem Jezusem. Ona się też tego uczy. Także to jest ten aspekt. I drugi aspekt, rodzina serca miłości ukrzyżowanej, który to musi wybrzmieć. Mianowicie, w pewnym momencie rodzina serca miłości, charyzmat, któremu daje początek Ludmiła Krakowiecka i też Pan Bóg ciągle stwarza, jak w Ewangeliach, prawda, pomiędzy konkretnymi postaciami mamy ciągle jakieś związki funkcjonalne. Ja tu się nie chcę silić, ale wiemy dobrze, że to są jakieś spotkania gdzieś i później one po jakimś czasie mają swoje znaczenie. I tak samo tutaj. Ludmiła Krakowiecka, niewiasta, której życie się z mężem nie powiodło, więc ona już później ma syna, ten syn zginął w Powstaniu Warszawskim, a ona, Pan jej zabrał tego syna. Dlaczego? Dlatego, że ona ma to doświadczenie obcowania z Panem i ona ma tę modlitwę czuwania. Tam się właśnie Alicja uczy modlitwy czuwania, a więc tego dialogowania. I tam Ludmiła Krakowiecka, to są trzy potężne tomy jej dzienników duchowych i gdzie to się dokonuje? W Gostyniu, na Świętej Górze. Ona odbywa rekolekcję w 1936 roku. I żeby nie było żadnych wątpliwości, w 1985 roku też tam. I Alicja jest przez wiele lat związana głęboko z rodziną serca. Miała tam jakąś przerwę. Jest w tym charyzmacie. Można by powiedzieć, że to jest jej rodzina. Żebyśmy umieli też to dostrzec. To jest jej rodzina. Bo zauważmy tak. Jeżeli ja zakładam swoją rodzinę, i tam w tej rodzinie właśnie Alicja ma śluby. Ślubuje Panu Jezusowi, staje się oblubienicą. Ona wzrasta najpierw na drodze dzieciństwa, później wchodzi w rolę oblubienicy, ślubuje, a potem już wchodzi na Golgotę, wchodzi już w tą miłość dojrzałą, ofiarną.
A czy te miłości, które teraz powiedziałeś, i oblubieńcza, i ostatnia ta ofiarna, i ta dzieciństwa Bożego, te trzy
etapy,
to zostały nazwane przez was później, już po śmierci Alicji?
To znaczy, to wybrzmiewa z tych tekstów. Wiesz, jak się zagłębisz. W ogóle, wiesz, dużo osób wykazuje się dużym takim zainteresowaniem osobą i dobrze, że w końcu ta książka po tych latach wielu... Słuchaj, to jest 2 lata, jak Iwona robiła redakcję, wyjęte z życia, rodziny, domu. A teraz też kolejne 3. Po prostu nie ma, nie? Wcięło, kobite wcięło, nie? Bo pisze książkę.
No to chyba dobrze dla mężczyzny, że kobite wcięło.
No, ale to jest ogromny trud. Ale wracając, bo wiesz, ja ciągle za tych wątków, wracając do pytań, jakie zadałaś, a jakie zadałaś, przypomnij?
O te 3 etapy drogi, bo bardzo często to się wszędzie powtarza, że było dzieciństwo, było...
Tak, ale to wybrzmiewa z tego. To znaczy, wiesz, to nie było tak, że Alicja to nazywała po imieniu, bo ona przecież, słuchaj, ona siebie nie dookreślała, ona nie mówiła teraz jestem o tutaj.
No
jestem
właśnie.
Bo przecież tak nie było, ona sama w tym procesie była. To się
ale ja i tak nadal będę drążyć to, jak to się stało, że po tylu latach ty do niej przyszedłeś? Ty do niej zadzwoniłeś? Ty ją znalazłeś?
No to tak. No, trzeba mi prosiłem, przywołuj mnie do porządku, bo tu, wiesz, polegniemy.
No właśnie, jak to się stało, jak że po tylu latach ty ją znalazłeś?
Konkretnie. Nie wziąłem tej książeczki. Jest taka mała książeczka ACM-u. Wiesz co, byłem przekonany, że mam to, ale moja żona po prostu zadysponowała. To była książeczka
ACM-u. Jak ładnie powiedziane, moja żona. Zadysponowała, nie, że zabrała.
Słuchaj, dzisiaj po prostu ja nie spałem całą noc, przygotowywałem się i kiedy już pakowałem, ale że brewiarz, ja myślałem, że to jest ta książeczka, a to był brewiarz, taki malutki, nieświecki. No już skapitulowałem, nie chciałem tam toczyć wojny, gdzie to jest. Ale tam były zawarte te słowa dla Alicji.
Ale co cię natchnęło, że
i
akurat
ja tą książeczkę miałem cały czas. Ja mówię tobie, ta książeczka, wracałem. To słowo cały czas, a przecież w czytaniach liturgicznych soboty, słowo Pana nie powróci, dopóki nie użyjesz ni gleby, nie wykona swojej pracy. I to tak brzmiało tutaj w tych uszach we mnie. Chodziłem z tym na adorację, gdzieś tam, Panie, przecież te słowa, one miały taką wartość. Co z nim jest? Ale ja nie miałem relacji z Alicją, bo nie było takiej potrzeby. I przychodzi 2011 rok. Jestem w kościele, czuję jakąś obecność. Patrzę, Karolina Kuskówna, a to była główna patronka apostołów czystych. Czuję. Jestem w sercu Jezusowym, spotkanie duszpasterstwa akademickiego w salce Karoliny Kuskównej. Znowu to samo. I ta Kuskówna, i wiesz, takie różne, jak te wspomnienia z dzieciństwa, z młodości. Coś tam zobaczyłeś i nagle to jest to, nie? I zaczyna to do mnie, jak gdyby, bo ja nie jestem człowiekiem, który rozpamiętuje przeszłość. To jest album, który niech sobie leży gdzieś tam na półce. To nie jest moja miłość. Ale nagle pewne zaczyna coś grać w sercu. Czuję i Pan mnie zaczyna przywoływać. To znaczy organizuje z dnia na dzień. Z powrotem wracam do codziennej Eucharystii, bo na samym początku było tak dwie, na samym moim początku nawrócenia. 2 Eucharystie obowiązkowo, godzina adoracji.
2 Eucharystie dziennie?
Tak, rano i wieczorem.
I kła, po coś tyle?
No bo tak chciałem, bo taki byłem, tak poszedłem na maksa, ja mówię, na samym początku mojego nawrócenia. Szaleństwo, ale tak było, tak chciałem. Tak się zakochałem w Panu Jezusie, poszedłem na całość. Skoczyłem w przepaść bez banjo. Po prostu skoczyłem, zakładając. Ja myślę, że tutaj to nas łączyło z Alicją, że ja poszedłem na całość. Bez żadnych asekuracji. I Alicja też poszła. I dlatego Pan Jezus może też zainwestować. Ale ja myślę, że ta cała droga była tym, co mnie do tego przygotowywało. I teraz tak. To gdzieś zaczyna w tobie grać. To zaczyna grać. Ty zaczynasz czuć, że to nie chodzi o wspomnienia, jakiś sentymentalizm, nie? Tylko o coś więcej. I Pan mnie pomału przywołuje. Przywołuje ku sobie. Najpierw ku sobie. Nie ku Alicji. Ku sobie. Przede wszystkim ku temu słowu. Ono zaczyna coraz częściej sięgać do tych słów, coraz więcej one pracują we mnie. Aż nagle Iwona jest na wywiadówce, początek roku, spotyka się z Marią Szulą, gdzie ona jest przyjaciółką.
Alicji.
Ona właśnie, Alicja ich odwiedzała w domu, oni się przyjaźnili. Ale też byli w ACM, Paweł też ze mną. I Maria mówi, słuchaj, ale wiesz, ten nowy otwór to sił Alicji mocno pogłębia. To już jest tak, coraz słabiej jest to Alo. I jak Iwona przyszła do domu, ja to usłyszałem, jejka, to mnie aż przeszyło.
A wcześniej nie wiedziałeś, że ona jest chora.
To znaczy coś tam, wiesz, ale wtedy to zabrzmiało, rozumiesz? To tak jakby upłynęło, bo wiesz, tych chorych ludzi to pełno jest. No wiesz, wcześniej to był tak silny komunikat, że ja wiedziałem, że coś z tym trzeba zrobić. I słuchaj, coraz bardziej, aż któregoś wieczoru w listopadzie dzwonię. do Ali. Ona, te żółte książki telefoniczne jeszcze wtedy działały. Nie, no bo jak się telefon? Zadzwonił Aluś, to ja, ojejka. Półtorej godziny rozmawialiśmy, opowiedziałem całą naszą historię, co robię. Nasze córki grały, artystki, moja
I
żona.
Po jakim czasie pojechałeś do niej?
Za 10 dni. To była środa, jakiś wieczór. I już wtedy, słuchaj, Alicja już wtedy, bo ona wiedziała, jaka jest sytuacja. Ona już miała hospicum załatwione. Wiedziała, że gaśnie. I rozmawiamy.
Właśnie, czy ty ją zapytałeś o to jej spisane
tak, dokładnie
świadectwo?
Było to. Znaczy, Alu, słuchaj, pisałaś to. Jak to jest? Czy ty dalej? Oj, Grzesiu, nazbierało się 25 lat, to pisałem, ponad 600 stron. No ale czy masz jakiś plan, czy masz jakąś koncepcję? No przecież szkoda byłoby, żeby te słowa... No wiesz, obiecywałem, że to przekażę rodzinie, no ale i tak dalej, nie? I zatem, ale kryło się coś. No owszem, dobrze, żeby rodzina, ale przecież Sławek był bardzo już schorowany, wiekowy. Więc trudno sobie nawet próbować wyobrazić, że Sławomir i Dorota byliby w stanie w sposób skuteczny, efektywny wziąć to, pociągnąć.
Ty jej zaproponowałeś, że zajmiesz
tak,
się tym?
Tak, to znaczy jej powiedziałem, kiedy opowiedziałem te wszystkie konteksty, że moja żona jest humanistką, to już Alicja, polonistką. A co ciekawe, Pan Jezus, ona już jak dzieci odchowała, nie chciała wracać do szkoły, więc jeździła do Warszawy, my jeszcze z Alicją nie mieliśmy, kurs kreatywnego pisania, korekty.
Czyli jeszcze powiedziałeś, że masz kwalifikacje.
I to też myślę. Natomiast słuchaj, co bym nie powiedział? Nawet gwiazdka z nieba, gdybym ściągnął. Ale Alicja już wiedziała, że ona mi to ma dać. Słuchaj, przed naszym spotkaniem dowiedziałem się od pewnej osoby zaufanej. Konkretnie z rodziny, serca miał, bo tam jest tak, to jest jak w zakonie, że jest element posłuszeństwa i przełożeństwa. Że Alicja była przełożoną kogoś, a w jakimś momencie później ta osoba jest przełożoną. Wszystkie decyzje są poddawane, weryfikowane przez tego przełożonego. Jeżeli przełożony powie tak, to masz się tego słuchać. I ta osoba, która jest, to jest wiadomość tam sprzed miesiąca, ta osoba, bo Alicja pytała szafarza, był u niej szafarz, dzieliła się tym, że ma takie słowa, bo ja rozmawiałem, ten szafarz też się dzielił ze mną, ale mówię, panie Grzegorzu, ja nie byłem w stanie się do tego odnieść. I teraz dowiaduję się od tej przełożonej, że przecież Alicja miała dyspozycję od Pana Jezusa. Pan Jezus, no jeżeli ona pisze, rozmawia z Panem Jezusem, to Pan Jezus mówi, przekaż to Grzegorzowi. To było... I Alicja dowiadomo, że nie mogła dać sobie, no co Faustyna robiła. Pytała spowiednika, Pan Jezus to mówi, słuchaj spowiednika. I tak samo tutaj, przecież nie mogła sobie wymyśleć, ubzdurać. Idzie z tym do przełożonej, a przełożona rozezna i to tak, masz jemu to przekazać. Więc w tym momencie Alicja ma pewność, że ma mi to przekazać. I ja mam pewność, że mam się tym, to jest tak wlane, tak, to nie jest moje wymyślone sobie. Bo wiesz, gdybym miał jakieś motywy, rozgłos, szmal i tak, nie, no po prostu jestem wola Boża. Jestem do tego zaproszony, biorę i słuchaj, kiedy ja wziąłem te, tylko że to teraz masz, o Ania, to będzie twoje. Tu mam, słuchajcie, może później tam zdjęcie zrobisz. To jest kserówka odbite. Jak to wyglądało? Mianowicie z oryginałów zrobiłem ksero, tak zwaną matrycę. Z tą matrycą jeździłem na ksero i odbijałem. Także to można by powiedzieć, że to jest... Ja to trochę nazywam jak relikwia, bo to też jest prawie, że z oryginału słowa. I w takiej to postaci, bo to jest maszynopis, więc tutaj... No i ja tak dostałem to.
I to jest wszystko to, co
tak,
się znalazło
dokładnie tak.
Później.
To, co się tutaj znajduje, były trzy zeszyty. Dwa świadectwo i słowo pouczenia. I też opowiem to wydarzenie spotkania z Alicją. Ale słuchaj, w każdym razie, kiedy... Ale powiem, to szybciutko spróbuję. Kiedy umówiliśmy się, Ala mówi, dobrze, to nie w tą niedzielę, tylko w następną. Umówiliśmy się na 10:00. Troszeczkę się obsunąłem, bo zawoziłem córkę na koncert, na występy, wiesz, tutaj sukienka, to warkoczyki, bo przecież wszystkie moje dzieci też artystyczne, więc przyjechałem. No i tak właśnie siedzimy. Alicja miała bardzo charakterystyczne, socjalistyczne, no bo jakie inne, nauczycielskie. Dwa fotele, kanapa rozkładana, ława, tu makatka taka na szybie, bo było bardzo małe mieszkanko.
Aneks. Bo ona jeszcze była w domu u siebie?
Tak. To były ostatki, kiedy jeszcze była. I kiedy przyszedłem, siedzimy na przykład tak jak teraz, dokładnie. Ty jesteś na tej kanale, siedzimy naprzeciwko siebie i tak rozmawiamy. Słuchaj, ona już jej prawie, ona już była gdzieś indziej. Ona już miała tęsknotę. Ona już, to trochę sytuacja przypominała, jak dziecko dorosłe wychodzi z domu. Bo rodzice owszem, tak, ale ono musi wyjść. I rozmawiamy, ona już wtedy ma świadomość, przekazuje mi te słowa i wtedy Duch Święty natknął mnie, właśnie pokaże tutaj, jak już jesteśmy przy tym wątku, że no jak ona mi to przekazała, to pozwólcie, później może zrobimy zdjęcie, taki dokument sporządziliśmy, tu jest własnoręczny, może lepsze zbliżenie, ale ja to przeczytam. Ja niżej podpisana, Alicja Lęczewska, żeby nie było wątpliwości, że ona tutaj wolą Bożą było. Ale ona też, to nie jest tak, że Bóg gwałci naszą wolność. To musiała być jej suwerenna decyzja. To jest o godzinie 12:15. My dzisiaj nasze spotkanie też rozpoczęliśmy. A jeszcze, żeby nam nie umknęło, żebyśmy wiedzieli, dlaczego spotykamy się teraz w tygodniu miłosierdzia po Wielkanocy, a przed Niedzielą Miłosierdzia. Ponieważ, słuchajcie, to może... 2016 roku datowanie na tej książce jest pierwsze egzemplarze w piątek poprzedzający Niedzielę Miłosierdzia przyjrzał do wydawnictwa wtedy jeszcze Agapę.
Czyli my 10 lat?
Dokładnie.
10 lat dokładnie po ukazaniu się pierwszych egzemplarzy.
Od pierwszych. To jest tak krótki czas, że to jest po prostu szok. Prawda? Taka literatura. Ale jak to wygląda? 20 listopada 2011 rok, godzina 12:15, więc tutaj ten aspekt maryjny, bo zaczęliśmy to o 12 dokładnie, więc tutaj...
Po 12.
Ale ja... No, po 12.
Tak,
ale ja
tak.
Zbieraliśmy się. Z Alicją też tak było, nie? Zacząłem pisać, specjalnie napisałem, bo skoro ja niżej podpisana, Alicja Lęczewska zamieszkała ulica Dębowskiego 20 i tak dalej, będąc w pełni władzy umysłowej, pełnej świadomości, w całkowitej wolności, woli i zgodzie z sumieniem, przekazuję spisane przeze mnie teksty pod tytułem Świadectwo, część pierwsza oraz kontynuację tego tekstu Słowo Pouczenia Grzegorzowi Kempisty, zamieszkałem ulica i tak dalej. Wyrażam zgodę na skserowanie tego tekstu i upowszechnianie go według możliwości i rozeznanej woli Bożej. Wyrażam zgodę również na opracowywanie jego fragmentów dla użytku wewnętrznego, o ile zaistnieją możliwości i będzie potrzeba, to udzielam zgody Grzegorzowi Kempisty do wydania drukiem w obiegu oficjalnym z zachowaniem zasady, że są to teksty natchnione i nie mogą być użyte dla celów komercyjnych. Co najwyżej zwrot poniesionych kosztów. Tu jeszcze taka klauzula. Moją wolą jest, aby oryginały maszynopisów były przekazane mojej rodzinie, Sławomirowi i Dorocie. No i ten aspekt był też w jakimś tam momencie spełniony. To znaczy w takim spełniony, w jakim to spełnienie mogło się dokonać. Słuchaj, no przecież idąc do Alicji, no ja nie mogłem wymyślić sobie jakiegoś pisemka i tak. To na gorąco się Duch Święty podpowiedział, bo to oczywiste, wiesz, ponieważ to są ważne aspekty. Ja prowadzę firmę, więc to myślenie, typu korzystałem z pomocy różnych prawników, notariuszy, więc nagle lampka. Trzeba stworzyć dokument, nie? No bo później jakieś pytanie. Pierwsze pytanie, jakie arcybiskup Andrzej Dzięga...
Bo to ty zaniosłeś do arcybiskupa?
Tak, gdy do niego przyszedłem. Pierwsze pytanie, jak to się stało, że pan wszedł w posiadanie tego tekstu. Pokazałem w rozumieniu prawa świeckiego, tego typu pełnomocnictwo wygasza z chwilą śmierci. Ale to jest deklaracja woli, akt woli, więc ten akt woli jest niezmienny, prawda? Jeżeli ktoś tak powiedział, to znaczy, że tak chciał. I to mnie mocowało do tego, że mogłem podejmować różne działania, I oczywiście ten aspekt formalny, gdzie Sławomir był spadkobiercą, no Pan Jezus nam to trochę skomplikował, bo ja miałem oryginały, ale Dorota a Sławomir byli spadkobiercami, to ich podpis miał znaczenie, ale ja miałem oryginały. No i wiesz, w każdym razie to był jakiś tam proces. I trzeba było nam w tym zaistnieć. Ale wrócę jeszcze na chwilę do spotkania z Alicją, bo to jest bardzo ważny aspekt, jeszcze w jej mieszkanku. Kiedy rozmawiamy, ja próbuję z niej wyciągnąć jakąś, bo już wiem, że jej dni są policzone, wiedzę, ona już nie chce niczym, kierowników duchowych, a to, wiesz, próbuję budować jakąś faktografię. Nic. Natomiast to znaczy niewiele, już tak widać, że już jak gdyby ma inne priorytety. Ona już jest troszeczkę, jej mentalnie jest kamień serca, bo przekazuje dziecko, przekazuje to, co jest owocem jej pracy, bo to bardzo. Ona wielokrotnie Panu Jezusowi zadawała pytania, nawet podejmowała próby z różnymi osobami, a może byś mi przepisał, może w komputer, a może coś, bo się niepokoiła, no co do szuflady, pisze ciągle do szuflady. Ale Pan Jezus przecież odpowiedział jej, ty się o to nie martw, to jest moje.
A ja jeszcze zapytam o taki bardzo prozaiczny aspekt. Czy to ciebie jakoś z rodziną Alicji nie podzieliło, ze Sławomirem i z Dorotą, bo ty tu miałeś akt woli Alicji, oni byli spadkobiercami i czy nie było trochę takich ludzkich?
Było. Ale domknę już spotkanie, zaraz powiem, bo myślę, że to też rzutuje i trochę, powiem tak, w tym cały jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. I troszkę to ciąży. Natomiast Bóg wie, co robi. Nawet jeżeli stwarza taką sytuację, kiedyś powiedział w takim natchnieniu, że Dorota, Grzegorz i Dorota to są jak filary tego dzieła. Mimo, że Pan Jezus powołuje wiele osób. Ja sobie to wyobrażam jak szyny. Jedna szyna, druga. Łączą jej podkłady. Pociąg jedzie. Te szyny po prostu...
Ale oryginały ma Alicja?
Dorota. Powiem, w jakich okolicznościach. Ja jej przekazam, ale... zaraz powiem, tylko skończę to spotkanie z Alicją, bo ono ma znaczenie. Natomiast, wiesz, żeby nie przedłużyć, w jakimś momencie, po pierwsze, podpis, dokument, który otwiera mi drzwi, daje moralne prawo do tego, żeby pracować nad tym, żeby to słowo ujrzało światło dzienne. Bo Pan Jezus powierzył mi jak gdyby takie zadania, rozeznawać Jego wolę, podejmować decyzje, i sprawczość, a więc podejmowanie działań konkretnych. I to jest jak gdyby w zakresie moich kompetencji w tym dziele.
A skąd wiesz, że to od Pana Jezusa jest?
No ale wiesz, to lata potwierdzają. Lata, doświadczenie, sytuacje. Po owocach poznajecie, bo wiesz, tego sobie nie wymyślisz. Po prostu jeżeli jest jedna, druga, trzecia, piąta, dziesiąta sytuacja, ma światło i zresztą Pan też takie, a po co święci? Po co patronowie? Dawał też ludzi, Kościół. Kierownik, spowiednik, różne sytuacje stwarza po to, żeby ugruntować. I dlatego między innymi ta Modesta. Dlaczego? Dlatego, że zdawałem sobie sprawę, ja znowu skaczemy, ale kiedy dostałem te oryginały, to jest to, wiesz, co innego, gdyby to dotyczyło mnie, mojego życia, nawet mojej rodziny. Zakres odpowiedzialności czy konsekwencje błędów popełnionych są znikome. Natomiast Bóg powierza mi siebie w tym słowie. To jest słowo żywe, jedyny egzemplarz, który może wpłynąć na losy wielu ludzi. To jest ogromna odpowiedzialność, presja. I ja wiedziałem, że ja sobie nie mogę pozwolić na jakieś hochsztaplerstwo, prawda, jakieś fantazjowanie, że muszę całkowicie wpisywać się w Bożą wolę, że mogę być tylko i wyłącznie wykonawcą tego, co jest w zamyśle Bożym. To jest szkoła pokory. Pan Bóg mnie przeczołgał przez... próby, takie próby ogołocenia Hiobowego dosłownie, postawił mnie w sytuacjach utraty wszystkiego, sytuacji zagrożenia i to bardzo krótko. Wziąłem te oryginały, Panie Jezu, dobrze, ja się wszystkim zajmę. Wszystko rypnęło. Myślałem, że świat się zawalił.
To może trzeba było o Dorocie oddać, wtedy nie miałeś tego.
Nie, forsujesz ten temat, zaraz powiem z tą, kiedy miałem. Nie, spokojnie. Natomiast jeszcze dwa aspekty, mianowicie ja zaproponowałem, Ala, miałaś więź z Panem Jezusem, stałaś się Jego oblubienicą. Z tej relacji rodzi się owoc. Owoc miłości, to słowo. Kiedy dziecko, owoc miłości małżonków, rodziców, wychodzi z domu, to oni go błogosławią. Więc czy zechciałabyś pobłogosławić te słowa, pobłogosławić mnie, te osoby, które się włączą w upowszechnianie tego słowa i pobłogosławić tych wszystkich, którzy będą mieli relację z tym słowem, czytali. I uklękłem i ona wtedy odmówiła modlitwę taką, jak no, nie nagrywałem wtedy. A potem mówię, słuchaj, Aluś, a ty też idziesz na dom. Przed tobą nowa droga życia. Idziesz do hospicjum za chwilę. Czy zgodzisz się, żebym w zastępstwie za twoich rodziców ciebie pobłogosławił? I też oczywiście jak najbardziej pobłogosławił. Jakąś tam modlitwę z ducha powiedziałem. Myślę, że to był bardzo podniosły moment. I jeszcze zanim to się dokonało, to błogosławieństwo i zanim sporządziliśmy ten dokument, puk, puk, dzwonek, szafarz. Przyszedł Pan Jezus. To Pan Jezus zadecydował, to Pan Jezus tak chciał i w Jego obecności, ja to odczytałem, to trudno było nie odczytać tego, że skoro po pierwsze Alicji powiedział, że chce, żeby ona przekazała mnie, to było potwierdzone przez jej przełożoną, to jeszcze sam Pan Jezus przychodzi. I ten moment przekazania dokonuje się w Jego obecności. To On przekazuje te słowa. Nie mnie, bo mógłby to być ktoś inny. Przekazuje światu. Przekazuje komuś, kto jest wykonawcą Jego woli. Ten ktoś ma imię, nazwisko. I teraz, czy przekazać? Nie mogłem przekazać rodzinie. Bo z jakiej? Z jakiego powodu? Generalnie trzeba było doprowadzić do sytuacji, na mnie spoczywała odpowiedzialność za to, że to słowo pójdzie w świat. Bóg mi wyznaczył takie zadanie. Na pierwszym spotkaniu z arcybiskupem Andrzejem Dzięgą, po pierwsze pyta, jak to się stało, że Pan jest w posiadaniu, pokazuje dokument. Aha, czy Pan jest rodziną? Nie jestem. Nie pamiętam tego, ale komunikat był jasny, że to była dla niego dobra wiadomość, że nie jestem rodziną. Bo zawsze rodzina mogłaby, wiesz, odczytywana być, że ma w tym jakiś tam, niekoniecznie materialny, ale zawsze ma jakąś korzyść, nazwisko, to jakieś tam atuty, walory. Ale powiedział tak. Żyją osoby? Tak. Proszę dotrzeć. Najpierw jak wertował to. I ja tak się produkuję, bo ja zrobiłem całą teczkę, powiadam Alicji. Chodziło o to, że słuchaj, ja jestem u niego, Alicja odchodzi do Pana, 5 stycznia jestem u arcybiskupa 28 stycznia. Krótki czas. Wszyscy się dziwili. Panie Grzegorzu, jak to możliwe? My tam ciągle mamy takich, co mają, słyszą, widzą. A Pan nagle to jest przyjęty. I ja tak, wiesz, teczka duża o Alicji, wiarygodność, to kto ja jestem, wiesz, Kościół, posłuszeństwo, życie sakramentami. To wszystko buduje jakiś wizerunek. Kto to jest, nie? Że to nie jest jakieś oszołomostwo. I arcybiskup tak wertuje i tak spogląda. To jest perła. Dobrze, że Pan z tym do mnie przyszedł. Proszę dotrzeć do osób, proszę zbierać materiały, bo kto wie, w przyszłości nam się może to wszystko proszę zabezpieczyć. I proszę od tej pory ja mam nad tym nadzór.
A były jakieś osoby ze środowiska kościoła, które kwestionowały to spotkanie Alicji z Panem Jezusem, te słowa?
No na przestrzeni tych lat różne osoby miewały różne tam, wiesz, wejścia, ale generalnie, jeszcze powiem, bo to, żeby nie zgubił, to były ważne momenty z tym arcybiskupem, przepraszam, że to dokończę tylko, nie? I powiedział, proszę, słuchać się tylko i wyłącznie mnie. To znaczy jasno sprawa postawiona. Pasterz jest opiekunem. Dał mi do zrozumienia, że kierownik, spowiednik, tamten ksiądz, tamten. Nie, tylko tak jak on. I ja przyjąłem zasadę, słucham pasterza. On wyznacza standardy. I od pierwszej chwili mogę tutaj gwarantować, że było wszystko robione w posłuszeństwie i w jedności z Kościołem. Dzięki temu 10 lat i mamy taką sytuację, jaką mamy. Druga rzecz, Panie Grzegorzu, proszę tego nikomu nie pożyczać, nie udostępniać i nie dawać. Nawet ja chyba wtedy nawet zadałem pytanie, czy rodzinie? Nie. Dlaczego? Dlatego, że w tym znaczeniu, że ja też czytał w jakiś sposób Bożą wolę. I ja dopiero mogłem to przekazać. Wiesz, tu było napięcie, no bo jak to Alicja obiecywała, miała im dać.
Tym bardziej, że no, tobie też Alicja powiedziała, że...
Tak, że, powiedziała przekazać. ale to był, nie powiedziała kiedy. Tu się rodziło napięcie. Dorota miała tutaj pewną taką nerwowość, kiedy. Ja miałem ogromną trudność. Dorota, przecież ja robię to pierwszy raz w życiu. Ja
Tym
nie mogę.
bardziej, ale to też trudno dziwić się Dorocie, bo nie wiem
Tak,
też
ale
ile.
ja się nie dziwię. Ale wiesz, po pół roku, kiedy mi dasz? No nie wiem, Dorota, nie umiem powiedzieć. Albo ja powiedziałem, no myślę, że w pół roku to załatwię. Nie załatwiłem. To był proces. Moja żona robiła redakcję, potrzebowała wglądu w to, ileś 2 lata to trwało. Potem borykałem się z tym, kto to wyda. No żeby, skoro Pan Jezus powiedział, pragnę, aby te słowa poszły na cały świat, to kto to wyda? Jakie wydawnictwo? I też rozglądałem się, szukam, słuchaj, jest biała plama, nie ma nic. I co się dzieje? Ja już jestem nawet taki skapitulowany, bo nie mam żadnego, nic mi nie przychodzi, nie śledzę. Tu pytam, tam. Też rozmawiałem z notariuszem, z prawnikami, jak uporać się z sytuacją tego, że tu jest podpis, tu ja mam to, żeby to jakoś pogodzić. I jak to Pan Bóg chce mieć inicjatywę we wszystkim? My mamy być tylko pokornymi wykonawcami Jego woli. W jakimś momencie ksiądz Maciej Bakciński, Grzegorz tutaj, ksiądz doktor Andrzej Torajnowski, on jest naszym egzorcystą, Chrystusowiec, chciałby nawiązać z Tobą kontakt. Jest, no to dobrze, daj numer, rozmawiamy. I ksiądz Andrzej mówi, no mam tutaj takie kartki. No właśnie, słuchaj, powiem, bo ja to, co jeździłem do drukarni, jak tylko Alicja już było po pogrzebie, to udało mi się z księdzem arcybiskupem wynegocjować, że zgodził się na to, nie, nigdzie nie umieszczamy. Ale mówię, ale to jest ksero, to nikt nic z tym nie zrobi, a wiele osób się z tym zetknęło tekstem, zatem wyrażasz księdz arcybiskup, żeby w takiej postaci. I dzięki Bogu, dlaczego? Dlatego, że wiele osób już miało dostęp do tego tekstu, a powtórę właśnie, nawet nie w książce zbindowanej, bo w jakimś momencie to trafiło w kartony. To znaczy, to też jest taki przypadek Bożego działania, że mój syn tam coś tam robił, jakieś deski, te odpady zagospodarowywał z mojej produkcji, sprzedawał deski do pizzy. I ja się, wiesz, jak do arcybiskupa szedłem i tam do Macieja Bagdzińskiego, to kupiłem w Carrefourze tam piesek, kotek, konik czy coś. Mówi, no przecież ja nie będę z takimi teczkami po 10-15 zł ludziom rozsyłał, to wszystko koszt. A Piotrek mówi, a tato, przecież masz tam, a wiesz co, ja mam te kamule sprzedam, zobacz, może to będzie, bo mi trochę zostało. Ja przynoszę, słuchaj, co do milimetra pasowało. No nikt z nas nie mógł tego zaplanować. I tak to rozsyłałem do osób, to znaczy jechałem wieczorem, kilkadziesiąt, tam 20-30 sztuk, oni serwowali, ja rano przyjeżdżałem. To wszystko było ogromne zajęcie, bo trzeba było o 5 pojechać, to poskładać, iść do pracy. No ale wracam. I wydawnictwo, i tak się borykam, no to się rozchodzi. Był taki moment, ja tu mam też dokumenty, ksiądz arcybiskup skierował mnie do, no bo trzeba było rozeznać, nie? To ksiądz profesor Henryk Weyman. Ja wtedy te 3 zeszyty biorę, jadę do księdza profesora i tak myślę, jeśli dam mu to wszystko, to tu gdzieś położę. I będę czekał, puk, puk, puk. No to dałem jemu jeden. Czy księdzu profesorowi ten jeden? Tak. Umówiliśmy się za miesiąc. Przyjeżdżam, pomieniam, tak? Pierwszy biorę, daję drugi. To jest kwiecień, maj, czerwiec. Koniec czerwca przychodzę, odbieram to trzecie. Proszę pana, piszę pozytywną opinię, bo ja tu widzę, wszystko jest w porządku. I ta opinia poszła do kury. I tak jak powiedziałem, ksiądz Andrzej Trojanowski łapie ze mną kontakt i wtedy jest taka perspektywa. On reprezentuje wydawnictwo Miłujcie się, Agapę. Periodyk, który rozchodzi się w ponad 20 językach różnych na cały świat. Chrystusowcy, Polonia, dociera na wszystkie kontynenty, do wszystkich krajów. I ja wtedy widzę, że to jest perspektywa, że to jest perspektywa na wypełnienie się Bożej woli poprzez to wydawnictwo, poprzez ten zespół. I ksiądz Andrzej, będąc w naszej decyzji, pisywał, współpracował z wydawnictwem, był w dobrej relacji z księdzem Mieczysławem Piotrowskim. I kiedy poczyniliśmy już pewne rozmowy później z księdzem Piotrowskim i rodzi się perspektywa, słuchaj, ksiądz Mieczysław, odważny człowiek, słuchaj, naprawdę to, bo to jest biznesowe, to jest ryzyko finansowe, zaangażować się w promocję, środki, przecież on miał ponad 20 ludzi zatrudnionych, określone, a więc generalnie myśląc w kategoriach stabilności, powinien angażować się w pewne interesy. A tutaj, jak komisja nasza kościelna się spotkała, bo ksiądz arcybiskup powołał taką komisję, tam było 5 osób świeckich, 6 kapłanów, no to komisja się spotkała pierwszy raz i ostatni. No bo to jest księża, no to jakaś tam kobitka.
No i dzisiaj mamy słowo pouczenia, no. Świadectwo, które pewnie się rozchodzi jak ciepłe bułeczki, no. Cały czas, no. Albo coraz więcej jest tych słów sprzedawanych. I ludzie, którzy dzisiaj czytają Alicję, czy przychodzą do Pana i mówią, że coś realnie zmieniło się w Twoim życiu,
ja
w ich
zaraz
życiu?
Odpowiem. To jeszcze tylko skończę tą myśl odnośnie Doroty, to wtedy jak pojawił się ksiądz Andrzej Torenowski, to w końcu zrodził się pomysł z natchnienia, że ponieważ mówię Sławomir, Dorota nie byli w stanie tego realizować, zaproponowałem księdzu Andrzejowi, żeby był ich pełnomocnikiem, bo potrzebne było podpis. Ktoś musi to pokierować, ktoś musi ich reprezentować wobec wydawnictwa, bo musi być strona wydawnictwo i ktoś, kto reprezentuje stronę. Wtedy wsadziłem w samochód Dorotę i Sławomira, zawiozłem raz, drugi. Oni zbudowali z księdzem Andrzejem, to znaczy ksiądz Andrzej zbudował relacje pozyskując ich zaufanie.
Ale ja myślę, że ja rozumiem.
I wtedy?
Znaczy, tak mi się wydaje, że ja rozumiem też powściągliwość rodziny Lęczewskich i będę tutaj też ich adwokatem, bo myślę, że to też dla nich było trudne.
Trudno, owszem.
I tym bardziej, że Alicję znali, no myślę, że jak mało kto inny.
To było trudne, ale wiesz, no ja Bogu ducha winien, robiłem to, co do mnie należy.
Ale oni tego nie wiedzieli.
No nie wiem, ale
i ty już, też pewnie wiesz, nie chciałeś znać ich perspektywy.
Aniu, ja nie będę, że tak powiem, wchodził w te szczegóły, bo nie uważam za słuszne odpowiadać na wszystkie pytania z tym związane.
Dlatego zadaję już kolejne.
Znaczy, jak powiedziałem, w tym trzeba mieć też i wolę. Jeżeli ktoś otrzymuje, to no, ja mam postulat taki, przyjmij to jako wolę Bożą i ją uszanuj. Dlaczego kwestia?
Tak, ale ja ciebie pytam, dlatego że też wiele osób być może niewierzących nas ogląda i dlatego ja też chcę bardzo to zracjonalizować, żeby, bo dla kogoś wola Pana Boga, że usłyszałem, że Pan Jezus mi to powiedział, no a ktoś powie, nie no guzik, to tak
no dobrze,
wszystko
ale jeżeli
można
ktoś
wymyślić.
Stoi tylko na stanowisku oddaj, no to w końcu ja mówię, nie mogę oddać, bo ja się...
No to teraz tak,
słucham
mamy
się
te
pasterza.
Mamy już teraz te książki.
I teraz ja powiem, i oddaję w momencie, gdy mam pewność, że wydawnictwo wyda i mam pewność, że rodzina tego nie podważy, że zaakceptuje, widzę, że ksiądz Stojanowski jako ich pełnomocnik jest uznany jako reprezentant ich interesów wiarygodny, wtedy umawiam spotkanie u notariusza i proponuję Dorocie tak, słuchaj Dorota, ty podpisujesz te zgody, a ja tobie oddaję oryginały. I robimy...
I tak się stało.
I tak się dokonało. Ja nie mogłem dać żadnej gwarancji. Trwało to więcej niż przewidywałem. Ale ja miałem prawo nie wiedzieć, ile to potrwa. Miałem prawo się na tym nie znać. Zrobiłem pierwszy raz takie przedsięwzięcie. I tutaj wystarczyłoby gdzieś się spotkać. Zabrakło tej komunikacji, tego powiedzenia sobie, o co w tym wszystkim chodzi. Ja się tu nie będę biczował, wiesz, bo ja robiłem to, do czego Pan Jezus mnie zapraszał. I wykonałem swoją misję w taki sposób, w jaki potrafiłem ją wykonać. Efektywny, skuteczny. Nie?
No i mamy słowo
I
pouczenia,
mamy
świadectwo. Jak to zmienia ludzi, którzy czytają?
Powiem tak, że jestem troszeczkę osobą, na początku byłem osobą, która, no, ponieważ przez wielu ludzi była identyfikowana z tym przedsięwzięciem. No bo to przecież od początku, jak to było, przecież nikt o kobiety...
Ale też jeździsz i dajesz
nie.
świadectwa, spotykasz
nie.
się z...
Nie, właśnie zmierzam do tego, że wtedy było tak, że ja czyniłem starania.
Ale są twoje wywiady w internecie.
No tak, ale
rozmowy.
Czyniłem starania polegające na tym, że SMS-y dzwoniłem. Przede wszystkim chcę tu oddać pokłon wszystkim ludziom, którzy mają gigantyczny wkład w to przedsięwzięcie. Modlitewne. Nie znali Alicji, w ogóle nic, ale sercem odbierali, modlili się. I jest jakaś rzesza ludzi, którzy to wspierali, którzy się z tym, siostry zakonne księża. I wtedy potem jakieś rekolekcje, całe mnóstwo, przecież ja mam na tym laptopie, widziałaś, tych punktów jest 40 programowych, które zrealizowaliśmy, jakoś się skupiliśmy zupełnie na innych aspektach. Natomiast wracały te osoby, po pierwsze, co trzeba powiedzieć, to słowo reprezentuje obecność żywego Boga.
Nigdy nie miałeś wątpliwości?
Żadnej. Nawet przez ułamek sekundy. Nie mogłem jej mieć, bo nie mam podstawy, żeby mieć cień wątpliwości. Gdybym miał cień wątpliwości, to bym nie miał tego ognia w sobie. Nie miałbym tego, że stawiam wszystko na tą kartę. ryzykując również, bo to prawda jest taka, że angażując się w ten sposób, to, co bardzo dużo czasu pochłania, z innych muszę rzeczy rezygnować, prawda, z wypoczynku, z różnych atrakcji, jak to ludzie sobie, bo to...
A jak to jest? Bierzemy sobie takie słowo pouczenia i co, po prostu otwieramy sobie na którejkolwiek stronie i możemy czytać, czy raczej idziemy chronologicznie, jak to się
znaczy,
czyta?
To znaczy, są dwie szkoły. Wiem, że Sławomir z Dorotą robili w sposób usystematyzowany, strona po stronie.
Czyli każdego dnia po prostu.
Każdego dnia i to jest, uważam, bardzo dobre w sytuacji, gdy ktoś ma uporządkowane życie, może sobie pozwolić na tego typu luksus.
A druga szkoła to jaka?
Taka, jaką ja praktykuję, ponieważ nie mam luksusu.
Czyli otwieramy gdziekolwiek.
Od pierwszej chwili, Panie Jezu, co chcesz powiedzieć? I powiem Tobie, że mnóstwo ludzi mam takich, którzy dają świadectwo. Miałem, to znaczy, to można by mnożyć opowieści.
A jak nie traktować tego magicznie? Panie Jezu, otwieram, co chcesz mi powiedzieć? Dlaczego Twój głos jest tak cichy? Ja mam. Jak nie traktować tego magicznie?
Po prostu prostota serca, szczerość i zaufanie. Jeżeli ja zadam Tobie jakieś pytanie, albo Ty zadasz mi pytanie, no to oczekujesz, że odpowiedź jest uczciwa. Zgodna z tym, no przecież nie będę ściemniał, bo od razu będziesz to wiedziała. To jeżeli zadaję pytanie Panu Jezusowi, to jak mogę je kwestionować? To jest słowo Pana Jezusa. Oczywiście, jeżeli ktoś ma jakieś dylematy w wierze, ma jakieś trudności, to znaczy umówmy się, wiesz, nie możemy mierzyć tego jedną miarą. Pan Jezus mnie powołał do tego dzieła, do tego zadania, udzielił mi takiej łaski, żebym miał tą oczywistość i pewność, wierzę, że to jest Jego Słowo.
A jaki jest Pan Jezus u Alicji w tych książkach, w tych zapisach?
Pan Jezus jest miłujący, łagodny, cierpliwy i to, co mnie najbardziej uderza i zawstydza, że jest pokorny. W moim osobistym doświadczeniu Jego pokora kładzie mnie na łopatki. Po prostu nie dowierzam, że Bóg, Pan, Stwórca Wszechświata, może być w takiej pokorze, i to mówię z doświadczenia i słowa, ale doświadczenia bycia w tym dziele, bo Bóg do nas mówi poprzez doświadczenie. Jestem jak gdyby w samym środku tego dzieła, w tym głównym nurcie i mam różne sytuacje, zdarzenia, spotkania z ludźmi, pewne fakty.
A czy każdy mógłby wejść w taką relację z Panem Jezusem jak Alicja Lęczewska?
Znaczy, powiem tak, czy taką? Nie, bo każdy ma swoistą, prawda? Natomiast tak głęboką na miarę jego możliwości i tego, jaka jest jego miara obcowania z Bogiem, bo każdy ma swoją miarę, prawda? Bóg daje doświadczenie siebie każdemu takie, żeby go nie spalić swoją miłością, żeby go nie porazić, nie zniechęcić. Wszystkich nas powołał do nieba. Wszystkich nas powołał do bycia w bliskości z Nim. Natomiast każdy ma do odbycia jakąś drogę. I na jedno jest pewne, jest dobry, ma najlepszy plan. I nie zawiedzie nas, nawet jeśli postawi nas w sytuacji próby Hiobowej, gdzie musisz się zmierzyć z sytuacją, że wszystko się zawali. Że możesz być wszystko, na czym budowałeś, czym byłeś, może stracić, ale on musi dać mu to prawo.
A czy dopuszcza Pan możliwość, że możecie się mylić?
To znaczy, kto miałby się mylić?
No wy, że to jednak nie są słowa Pana Jezusa.
Powiem tak, nie. Dlaczego? To już nie chodzi z autopsji, nie? To nie chodzi o to, że ja już to przerobiłem na własnej skórze i tak dalej, nie? Przeczytałem, nie mam, mam ten luksus, że obcując tym słowem, ono jest moje. To znaczy, mam ten luksus, że nie rodzi się we mnie jakaś dywagacja, jakieś pytania, jakieś nie, a ja bym to poprawił, bo zawsze chcę mieć rację. Ludzie nie potrafią z sobą rozmawiać, bo ten ma taką, ten ma taką. No nie spotkasz się z nimi. Ja nawet nie muszę mentalnie zakładać, że po prostu to brzmi tak, jak moja muzyka, to jest we mnie. Natomiast, co można? Po prostu. Kościół. ksiądz Maciej Trojanowski napisał gdzieś tutaj na końcu tej czy tej. Później opinie. Później ksiądz profesor Weyman. Czy to jest tym? Nie. O. Wyrażam zgodę. Stanowisko Kościoła. Do jako literatura duchowo-mistyczna.
I to daje ci pewność?
Kościół jest gwarantem. I przede wszystkim ja mogę w tej chwili z całą odpowiedzialnością tutaj, w tym miejscu, przed tym mikrofonem powiedzieć, że nie spotkałem się z sytuacją, gdzie ktoś źle by wyszedł na tym, ufając temu słowu. To słowo ma moc leczyć nasze rany. Ono ma moc zmieniać nasze myślenie, tworzyć przestrzeń, atmosferę do tego, byśmy chcieli pracować nad sobą, pracować nad swoimi relacjami, nad swoim sposobem myślenia, patrzenia na drugiego człowieka, na swoje życie, weryfikowanie tego wszystkiego. I tutaj to jest słowo żywe. Ja miałem takie doświadczenie, to też chcę powiedzieć, że kiedy miałem te słowa w ręku, to miałem wrażenie, że to jest hostia, że to jest żywy Bóg. Kiedy partykułę dzisiaj mamy problem, że ktoś bierze
na ręce. No to nie jest trochę nadinterpretacja jednak?
Nie. Na początku było słowo, Bóg jest słowem. I to jest tożsamość. Bóg uobecnia się w słowie, w swoim słowie. Pismo Święte oczywiście jest gwarantem, pewnikiem. I ono jest nie do zakwestionowania, bo tak Kościół ustanowił. Ale jeżeli Kościół w swoim autorytecie odnosi się, ja tutaj się odniósł, oczywiście badania jeszcze będą prowadzone, ale iluś księży pochylając się nad tym tekstem, no ja spotykam się z księżmi, którzy uwiarygadniają to słowo poprzez swoje doświadczenie. Tu, wiesz, cała zgraja mędrków mogłaby tu się i utytułowanych, nie wiadomo, każdy mógłby coś mówić. Ale jeżeli to wynika z doświadczenia, jeżeli ktoś mówi mi, Grzegorz, zaprzyjaźniony mój kapłan mówi, no nie uchylę rąbka, to słuchaj, jeżdżę, głoszę rekolekcje w Karmelu, w różnych zgromadzeniach, co druga zakonnica przychodzi, powołuje się na licję. Słuchaj, nawet nie wiesz, jak wiele dobra z tego wynika. Jak ogromne penitenci, mówię, mnóstwo ludzi, którzy sięga do tej lektury, po prostu to jest najlepsze. Jeżeli jeden z kapłan, zdjęcia, ktoś mi przysyła, klęcznik biskupa, Pismo Święte, brewiarz Alicja Lęczewska, pouczenia. I inny kapłan mi mówił, słuchaj, mam to. Jeżeli ja mam jakieś pytanie ze strony penitenta, to najłatwiej mi. Dlaczego? Bo sam Pan Jezus powiedział, dlaczego? Bo to jest język współczesny. To jest osoba świecka. To jest osoba, która jak gąbka funkcjonowała w różnych środowiskach, w różnych rzeczywistościach. Tu zaczerpnęła. Stworzyła się jakaś kompilacja, tak jak powiedziałem, tych duchowości, które kształtowały ją, ale są zlepkiem. I dlatego doświadczenie wielu księży jest takich, że w obcowaniu z tym tekstem każdy się odnajduje. Świecki, stary, młody. Nawet w jakiejś skomplikowanej sytuacji. Zakonnica, kapłan, biskup. Każdy odnajdzie dla siebie coś. Jakiś przekaz od Pana Jezusa, odpowiedź. I tak jak powiedziałem, niektórzy w sposób usystematyzowany, ale bardzo wiele osób. Czy to magia? No zrezygnujmy. Magia jest tam, gdzie jest magia. A tam, gdzie jest Bóg, żywe słowo, tam jest Bóg. I to są dwa zupełnie obce sobie pojęcia. Tam, gdzie jest obecność Boga. Ja odniosłem to do hostii, bo tak to widzę, postrzegam, że każdy z tych słów, tak jak partykuła spadnie, gdybyśmy tylko kruszynkę przyjęli, to przyjmujemy całego Boga. I tutaj, jeżeli otwieramy pismo, no już mówmy o Piśmie Świętym, przeczytasz jedno zdanie i tam jest żywy Bóg, cały Bóg. Się zawiera w tym miłosnym liście, w tym doświadczeniu mówi, kocham Cię. I najważniejsze przesłanie, to, które przyświeca temu, że tu przyjechałem, to jest kocham was, to słowo. Pan Jezus tak powiedział. Chcę, żebyście powtarzali wszystkim. Kocham was.
Grzegorz Kępisty, dziękuję za spotkanie.